21:35 w Radiu Maryja rozpoczynamy Czas Wzrastania, audycję dla młodzieży i prowadzoną też przez młodzież. Ci, którzy śledzili nas za pośrednictwem telewizji Trwam w Westerplatte Młodych, mogli już niektórych z uczestników dzisiejszej audycji poznać. To są debiutanci, tak możemy powiedzieć, nowe twarze z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. KSM jako taki już znamy i mamy dobre jego doświadczenie, dobre wspomnienia z KSM-em związane. Natomiast też przyjechały osoby, zresztą same zaraz powiedzą, mam nadzieję, skąd przyjechały i dlaczego tu przyjechały i na jaki temat chcą sobie rozmawiać. Dlatego myślę, że warto od razu oddać Wam głos.
Szczęść Boże, witamy serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Cieszymy się, że kolejny raz na antenie radia, wcześniej na wizji, w telewizji Trwam, mieliśmy przyjemność dzielić się z Wami tym, co żyje w naszych sercach i tym, co Pan Bóg, ufamy, właśnie w te serca składa i z nich pragnie wydobywać. Kontynuując nasze tematy obecności tutaj w audycji Czas Wzrastania, zanim zaprosimy radiosłuchaczy do wspólnego udziału w audycji, rzeczywiście pierwszy raz tutaj ten skład osobowy, jaki jest, mamy przyjemność mieć. Diecezja świdnicka, ale proszę bardzo, tradycyjnie, zwyczajnie, wszyscy po kolei niech się przedstawią. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Nazywam się Dawid Okarma, mam 23 lata. Jestem studentem pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość. Ponadto w życiu zawodowym jestem etatowym członkiem zarządu Fundacji Katolicka Inicjatywa Aberic z Głuszycy. W życiu parafialnym angażuję się także jako członek parafialnego oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Chrystusa Króla w Głuszycy, a także jestem redaktorem gazety kwartalnika parafialnego pod kontrowersyjnym tytułem W Akcji.
A co studiujesz?
Studiuję finanse i rachunkowość.
Fajnie. Prosimy dalej.
Szczęść Boże, ksiądz Sławomir Augustynowicz, proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Głuszycy, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej, diecezji świdnickiej, a także wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy.
Tutaj warto też dopowiedzieć, że ksiądz Sławomir, będąc asystentem Akcji Katolickiej w diecezji świdnickiej, wcześniej, bo nie wszyscy może pamiętają, wiedzą, że w wyniku zmian administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce powstawały nowe diecezje. Więc diecezja świdnicka jest diecezją stosunkowo młodą, jakby na tym etapie naszej historii, i została po części utworzona z diecezji legnickiej i wrocławskiej. A ksiądz Sławomir wcześniej był w diecezji legnickiej i po tych podziałach znalazł się w diecezji właśnie świdnickiej. Ale dlaczego o tym nawiązujemy? Ponieważ wiele lat właśnie był asystentem diecezjalnym KSM-u w diecezji legnickiej. I ten temat właśnie młodzieżowy jest mu bardzo bliski i dobrze znany. Ale proszę dalej, zapraszam.
Szczęść Boże, Król nam Chryste. Ja nazywam się Karol Toman, mam 16 lat. Obecnie edukuję się w technikum numer 4 w Wałbrzychu na kierunku gastronomicznym. Jeżeli chodzi o tą moją...
To znaczy, to ty na kucharz?
Technik żywienia i usług gastronomicznych.
Bo tak powiedzieć, bo mnie kucharz przezywają wszystkich, że ja od razu tak od nazwiska, więc wyczulony na te, tutaj jestem, te treści.
Tak, ale rzeczywiście nazywa się to technik żywienia i usług gastronomicznych. Dokładnie ten kierunek nosi taką nazwę. Natomiast jeżeli chodzi o moją aktywność w Kościele katolickim, to posługuję w liturgicznej służbie ołtarza w stopniu lektora. Oczywiście wcześniej byłem ministrantem, ale również bardzo chętnie udzielam się w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Bardzo chętnie biorę udział w tym wielkim dziele.
Dziękuję bardzo.
Łukasz Brodzik, dyrektor wydawnictwa Gotów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Wydajemy miesięcznik dla młodzieży Wzrastanie, ale jestem również redaktorem młodzieżowej agencji informacyjnej majka.com.pl, na którym to portalu zbieramy informacje dotyczące zaangażowania apostolskiego młodzieży w całej Polsce, ale również poza granicami. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i czekam na poród swojego synka już w najbliższym czasie, zaraz po świętach. Myślę, że to nastąpi. Także czekamy z małżonką, którą pozdrawiam. I cóż więcej, no w KSM-ie dobre 10 lat jestem i bardzo mi to sprawia radość i przyjemność bycie w takiej fajnej wspólnocie.
Szczęść Boże, tutaj Klaudia Chętkowska, mam 22 lata, pracuję w biurze diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, należę do KSM-u w Dziećmarowicach i jestem w zarządzie wicesekretarzem.
Diecezjalnym zarządzie?
Tak, tak, tak.
Bardzo nam miło.
Szczęść Boże, nazywam się Adrianna Tomasik, chodzę do trzeciej klasy gimnazjum w publicznym gimnazjum nr 13 w Wałbrzychu. Należę do KSM-u przy parafii Chrystusa Króla w Głuszycy.
Ksiądz Zbyszek Kucharski, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. I właśnie tym składem witamy wszystkich serdecznie w tej audycji dzisiejszej, którą pragniemy poświęcić jako kontynuację naszego pobytu tutaj na antenie 18 listopada, miesiąc temu, i wtedy mieliśmy temat Idźcie na cały świat. Może krótkie, małe przypomnienie, bo to jest tło do dzisiejszej naszej audycji, kiedy to rozważaliśmy, co to znaczy iść na cały świat. Jak my rozumiemy dzisiaj, rozumujemy, mamy odbiór tego pojęcia Idźcie na cały świat. Doszliśmy do wniosku w czasie audycji, że jednak ta sytuacja pojęcia całego świata już dzisiaj się inaczej przedstawia niż 1000-2000 lat temu, a to za sprawą środków komunikacji, logistyki lepszej, przemieszczania się, samoloty, samochody, kwestia wykorzystania komunikacji poprzez media społecznościowe, poprzez telefony, internet, kamery, że właściwie tak jesteśmy może fizycznie daleko od siebie, ale w każdej chwili możemy być tak wewnętrznie, psychicznie, emocjonalnie bardzo blisko siebie. I pojawiło się też pojęcie szóstego kontynentu, tego kontynentu, który sprawia, że świat jest taką już globalną wioską, tego cyberkontynentu, tej przestrzeni właśnie wirtualnej, że pójść na cały świat to znaczy już nie tylko to, że człowiek musi pojechać do Afryki, do Ameryki, do Australii, do Azji, pokonywać tysiące kilometrów, tygodniami, miesiącami podróżować. Teraz to się odbywa wszystko inaczej. I kiedy mówimy, żeby iść na cały świat, to w dużej mierze mieliśmy na myśli, że trzeba być obecny w tej przestrzeni publicznej, obecnym w tym wymiarze tego globalnego kontynentu szóstego, który sprawia, że to jest przestrzeń, gdzie możemy się spotykać. A więc właśnie idźcie na cały świat. To znaczy wychodźcie do świata. Bądźcie w tym świecie aktywni. Angażujcie się. Dajcie się przenieść ze swoich czterech ścian w domu do tego świata wielkiego, szerokiego, gdzie żyje 7 miliardów ludzi. Oczywiście mówimy idźcie na cały świat, to mamy też na myśli to, że to jest inspiracja, do której powołuje nas i pobudza sam Bóg, dając nam tę łaskę. I dzisiaj po tych rozważaniach idźcie na cały świat, żeby być obecny w tym świecie publicznym, w świecie mediów społecznościowych, to też tam się jest z określoną treścią, tam też się coś przedstawia, w czymś się uczestniczy, coś się pokazuje. I dzisiaj się właśnie zastanowimy w naszej audycji nad tematem, który kontynuuje rozważanie sprzed miesiąca, a brzmi nasz temat dzisiejszej audycji Idźcie i głoście. Idźcie na cały świat było miesiąc temu, we wspomnienie błogosławionej Karoliny, a dzisiaj mówimy idźcie i głoście. Co to znaczy iść i głosić? Na czym polega to idźcie i głoście? Jak to może wyglądać w moim życiu? Czy to mnie dotyczy, czy dotyczy innych? No i właśnie, rozpoczynamy naszą dyskusję. Co to waszym zdaniem, waszym odbiorze, co to znaczy, że idźcie i głoście? A najpierw, co to znaczy idźcie? Jak odbieracie słowo idźcie, które płynie do nas z Ewangelii? No właśnie, o co tu chodzi?
No jest to pewne zawołanie do naszej aktywności w szerzeniu wiary i Ewangelii, żebyśmy po prostu nie byli tak jakby bierni w tym i zachowywali to dla siebie, tylko pokazywali to innym.
My szukali okazji do tego, żeby głosić tą Ewangelię, a nie siedzieć i czekać, aż ktoś przyjdzie do nas i będzie ją głosił.
A z powiedzeniem papieża Franciszka jakimś ostatnio zasłyszanym byście skojarzyli to, co mówicie, te treści?
Wstańmy z kanapy,
prawda? Wstańmy z kanapy. No właśnie, to na Światowych Dniach Młodzieży zachęta papieża Franciszka do tego, żeby wstać z kanapy, ale co jeszcze zrobić oprócz wstać z kanapy?
Założyć buty.
Tak jest, tak. Założyć buty. A buty się z czym kojarzą, jeżeli zakładamy?
Z wędrówką.
Z wędrówką, że gdzieś idziemy, prawda? Jakbyście mieli swoim rówieśnikom, kolegom i koleżankom powiedzieć, co to znaczy idźcie, co byście chcieli im powiedzieć?
Dzisiaj we współczesnym świecie to chyba naprawdę nie chodzi o taki dystans typowo geograficzny, prawda? Iść gdzieś na cały świat dzisiaj, to znaczy wykorzystywać to, o czym już była mowa w poprzedniej audycji, wykorzystywać rozmaite środki masowego przekazu, wykorzystywać media, czyli podejmować rozmaite aktywności, które prowadzą do głoszenia Ewangelii, prawda?
Tutaj Klaudia Adriana poszłyście od razu w tym kierunku, że iść, to znaczy, że to jest jakaś aktywność, tak?
Tak.
To co to znaczy ta aktywność, że co?
No, żeby tak jakby pokazać innym, że możemy tą wiarę tak jakby rozprowadzać, tak? Żeby pokazać, że nie musimy jej zachowywać tylko dla siebie, że wszyscy mogą być w to zaangażowani.
A macie takie doświadczenia, że czasami chcecie kogoś gdzieś wyciągnąć? Chodź z nami, chodź. O nie, nigdzie nie idę, nie chce mi się. No chodź z nami, coś będziesz robił. Nie, nie chce mi się. Znacie takie postawy?
Tak.
Jak to wygląda w waszym środowisku? U was wszyscy dynamiczni, hucznie działają, mimo że w głuszycy, prawda? Jak to u was wygląda w waszych środowiskach? Z tą chęcią właśnie do jakiejś aktywności w ogóle, tak?
U nas nie jest tak łatwo tak naprawdę z tym, żeby młodego człowieka zachęcić do tego, żeby w ogóle gdziekolwiek poszedł, na przykład na jakieś rekolekcje, czy gdziekolwiek.
Bo zazwyczaj wiąże się to z tym, że jeśli ktoś inny pójdzie, to ja też pójdę, tak? Żeby razem, tak jakby ze znajomymi osobami, które znamy i które mogą być tak jakby wsparciem dla nas.
No, czyli to idźcie, czyli tą aktywność uczyńcie, ruszcie się, czy to jest sam proces? Ruszyć się to jest łatwy czy niełatwy?
No, potrzebna jest odwaga do tego na pewno, żeby pokazać, że jesteśmy zaangażowani w wiarę i potrafimy to pokazać innym, że nie zachowujemy tego tylko dla siebie. To potrzebna jest pewna odwaga, tak? Bo możemy spotkać się z krytyką.
Z jednej strony nie jest to łatwe, jest to bardzo trudne, ale z drugiej strony to też jest wyzwanie dla nas. Wyzwanie dla nas, ludzi Kościoła, ludzi, którzy się utożsamiają z Kościołem katolickim, którzy są blisko Pana Jezusa, którzy są blisko Pana Boga, którzy są blisko wiary. To jest wyzwanie, to jest podjęcie pewnego trudu, pewnych trudności, które też nas hartują, prawda? Im więcej trudu, tym więcej właśnie tego pozytywnego ćwiczenia się.
Ale jak powiemy komuś w głuszycy, że wygrał 1 000 000 zł i ma pojechać do Totka i odebrać te, to chyba się ruszy, prawda?
No, raczej na pewno.
Czyli do tego, dlaczego się trudno ruszyć, czy nie trudno się ruszyć, czyli wejść tą aktywność, idźcie, to jeszcze do tego wątku za chwilę wrócimy. Ale teraz po co my się mamy ruszyć? Po co my mamy wejść w jakąś aktywność? Po co jest to idźcie?
Moim zdaniem musimy być pewnego rodzaju podróżnikami, musimy czegoś ciągle poszukiwać. Bardzo dobrze to wyjaśnia prorok Jeremiasz. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albo wy będziecie mnie szukać z całego serca. To są bardzo mocne słowa, aczkolwiek uważam, że każdy młody człowiek powinien być pewnego rodzaju poszukiwaczem, dążyć do czegoś, dążyć do szczęścia, dążyć do miłości, dążyć do radości. Jeżeli my nie pobudzimy swojej aktywności poprzez różnego rodzaju działania, my cały czas będziemy stać w miejscu, a jak sami wiem z własnego doświadczenia, kto stoi w miejscu, ten się, kto nie idzie naprzód, ten się cofa. Dlatego musimy cały czas poszukiwać.
Nasza potrzeba, myślę, taka tego, żeby iść i głosić Ewangelię, dobrą nowinę, zbawienie Jezusa, wynika, powinno wynikać, ale właściwie jest tak, że każdy z nas, z wierzących osób, kieruje się w życiu tym, co przykazał nam Jezus, tak? Czyli miłością Boga i miłością bliźniego. I ta nasza aktywność, to, że my chcemy iść, że mamy taką potrzebę, że no, jak gdyby ten nakaz, który daje nam Jezus, idźcie i głoście, my realizujemy nie z przymusem, a z radością, to jest właśnie ta miłość do Boga i do bliźniego, która, ta miłość do bliźniego wypływa z miłości do Boga. I tak jak nam łatwo jest iść i głosić w sensie takim, że no, rozumiemy tą potrzebę, tak też to wynika z tego, że ta miłość jest albo na słabszym, albo na silniejszym poziomie. No tak jak miłość chłopaka do dziewczyny, jeśli on ją bardzo kocha, tak, no to na polecenie idź i głoś tą naszą miłość, tak, to on nie musi nawet tego polecenia słuchać, bo on będzie wszystkim opowiadał, jaka ta dziewczyna, czy jaka ta miłość ich jest wspaniała i świetna. I nie trzeba być wtedy wielce opowiadać, wystarczy na nich popatrzeć, żeby widzieć, że się kochają.
Na tym etapie także pragnę zaprosić naszych radiosłuchaczy, by, jeśli mają na to ochotę, a bardzo zachęcamy, by wziąć udział w naszej audycji, także poprzez Facebooka, na Czas Wzrastania, proszę sobie wejść. Tam jest możliwość zadawania pytań, komentowania, będziemy czytali, będziemy też w miarę naszych możliwości odnosili się do tych różnych wpisów i odpowiedzi, jak to tradycyjnie jest. Można też skorzystać z SMS-a na 536-600-500. Jeszcze później podamy numery telefonów w drugiej części audycji, by można było wejść na antenę także i bezpośrednio się z nami połączyć. Ale zapraszamy, komentujcie, piszcie, odpowiadajcie, zachęcajcie innych do tego, żeby też się czymś podzielili. I kontynuujemy. Wspomniałeś tutaj o tym, Dawid, że ruszyć się to też znaczy iść coś poszukiwać, tak? Czyli, że człowiek, który będzie jakby siedział w miejscu, nie będzie aktywny, to też nawet dla swojego życia ma uboższe to życie, tak? Nie jest, on, jak on ma kogoś spotkać, jak ma coś znaleźć, tak zrozumiałem twoją wypowiedź.
Dokładnie, musimy się otwierać na różnego rodzaju doświadczenia. Tak jak mówił mój poprzednik, że rozumiemy potrzeby. Czasami jesteśmy nieświadomi tego, a z tej nieświadomości czasami wydaje mi się, że mogą wynikać jeszcze lepsze owoce niż z tego, czego jesteśmy tak naprawdę świadomi. Bo wiadomo, jest moc diabła i on zakłóca to nasze myślenie. A jeżeli angażujemy się w coś na przykład i nie jesteśmy tego do końca świadomi, nie jesteśmy do tego przekonani, aczkolwiek, nie wiem, druga osoba pomaga nam w tym działaniu, to te owoce są dużo bardziej doskonalsze, dużo więcej nam radości, satysfakcji sprawiają i wydaje mi się, że właśnie tego rodzaju właśnie nieświadomość jest czasami lepsza od tej świadomości.
Ale teraz poszliśmy filozoficznie.
Ja myślę, że to zadanie, idźcie i głoście, w pewien sposób wypływa ze świadomości, że zostałem człowiekiem ochrzczonym, że należę do wspólnoty Kościoła, że moim zadaniem jest poszukiwanie mojej tożsamości w tym Kościele, kim jestem. I teraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kim jestem, jest czymś naturalnym, że będzie prowadziło do tego, że odkrywając, że jestem człowiekiem wierzącym, jestem jednocześnie człowiekiem, który zostaje posłany przez Jezusa. A więc być posłanym to znaczy iść i głosić.
No właśnie, ale iść i głosić, tu jest taki pewien imperatyw. Idźcie i głoście, tak jakby nakaz, takie wzmocnienie bardzo, tak? Tu nie ma powiedzenia, jeśli chcecie, to chodźcie i tak dalej. Takie bardzo miękkie sformułowanie. Tutaj widać, wyczuwa się taką jakby pilność zadania. Wyczuwa się takie wezwanie, które do czegoś ma bardzo zdecydowanie prowadzić. Ale więc jeśli tak, to idźcie i głoście. Czyli bądźcie aktywni w czym? Co to znaczy głosić? Co głosić? O co tutaj chodzi?
Musimy głosić Ewangelię dla tych osób, które są w Kościele i dla tych osób, które nie wierzą.
No a słowo musimy, to moglibyśmy znaczy innym zastąpić, czy jak?
Chcemy.
Bo jak to rozumiesz? A czemu użyłeś słowa musimy?
Znaczy, bo my jako katolicy jesteśmy No nie wiem, zobowiązani właśnie, tak, do tego, żeby głosić tą Ewangelię.
A czy mama czuje się, że ona musi opiekować się swoim dzieckiem? No musi, prawda?
Tak.
Zgadza się. Ale czy to musi się, ma brzmienie negatywne, czy jest poparte dużą chęcią?
To jest pozytywne, znaczy moim zdaniem, że musimy, bo to my też przez to, że głosimy tą Ewangelię, sami też wzrastamy.
Mi się wydaje, że trochę jest tak, że po prostu nie da się miłować Boga i nie iść i tej miłości głosić. To tak jakby chcieć chować światło pod korcem, nie wiem, świeczkę pod koc schować, nie da się, ona się przepali, ona się i tak światu pokaże, bo gdyby ten przymus, o którym mówimy, musieć, to on oznacza tylko tyle, że no po prostu nie da się nie głosić tej miłości, bo ona będzie z nas wypływać. Jeżeli my będziemy kochać Boga całym sercem, jeżeli będziemy kochać bliźniego, no to ta miłość będzie z nas wypływać, on będzie promieniować. Ludzie będą nas pytać, dlaczego ty tak robisz, a jak cię widzimy, to chcemy robić tak jak ty, bo to nam się podoba, to jest świetne, to jest no takie z powerem, tak? Ta, nam się, nie wiem, my widzimy, że to przynosi dobre owoce.
No ale jak rozumiecie to powiedzenie głoście? Głoście. Co to znaczy głosić?
Takie wezwanie do umocnienia wiary w otoczeniu naszym najbliższym.
No ale co to znaczy głosić? No, stanąć na środku skrzyżowania i przekrzykiwać się z samochodami, czy ja?
Można głosić na różny sposób, zarówno poprzez, tak jak ksiądz wspomniał, krzyczenie, czyli słowa. Można głosić przez gesty, można głosić oczyma wyobraźni. Są różne sposoby głoszenia. Każdy po prostu musi odnaleźć właściwy sposób dla siebie.
No ale załóżmy, młody człowiek czyta Pismo Święte, taki, który gdzieś tam jest na etapie jakiegoś odkrywania głębiej swojej relacji z Bogiem. No i on czyta tam i słyszy, że idźcie i głoście, i głoście. I co on ma rozumieć pod pojęciem, że on ma iść głosić? Że jest wezwany do głoszenia, że on słyszy idźcie i głoście, że go to. A może to nie dotyczy wszystkich i nie potrzeba sobie tego wyjaśniać. Bo kto wie, kogo dotyczy, to wie, o co chodzi, tak?
Jestem do czegoś wezwany, ja coś muszę zrobić, ale tak naprawdę pięknie będzie, jeżeli my zauważymy, że to muszę, to nie jest jakiś totalitarny nakaz.
Muszę i chcę.
No właśnie, muszę i chcę. Chcę coś robić dla Pana Boga, chcę coś robić dla drugiego człowieka. Ta miłość do Pana Boga pokazuje mi, że powinienem kochać drugiego człowieka, że ta miłość do Pana Boga jakby zobowiązuje mnie do tego, żeby drugi człowiek też czuł się komfortowo w mojej obecności, prawda?
Czyli dotykasz motywacji teraz.
Tak.
Motywacji, czyli pokazujesz, dlaczego mam iść i głosić. Dlaczego? No to dobrze, to zatrzymajmy się jeszcze chwilę nad tą motywacją, bo angażujecie się w różne rzeczy. Dlaczego się angażujecie?
Bo chcemy pokazać ludziom, jak piękna jest miłość do Boga, tak?
No a nie boisz się tego, że jak będziesz innym pokazywać, to ci zabiorą trochę tego Pana Boga?
Nie. No, chcemy przede wszystkim też i zarażać im tą swoją wiarą, tą swoją gorliwością, tym całym swoim zapałem.
A czemu chcemy?
Bo w ten sposób też sami wzrastamy. Mhm.
To nas też w pewien sposób umacnia naszą wiarę.
No to czyli...
Jeżeli widzę, że zachęciłem kogoś do wspólnoty, czy do zaangażowania się w jakąś inicjatywę, to ja widzę, że to ma sens, że moje działanie przynosi się na innych, a tym samym tym działaniem ja sam siebie ubogacam.
No to jest jakby skutek, który do mnie też dociera, tak? Czyli kiedy ja czynię jakieś dobro, idę coś, tworzę, głoszę, działam, no to po prostu również jest tak, że to i na mnie wpływa, tak? To my mówimy w KSM-ie, w akcji katolickiej, że formacja przez akcję, że to, co czynisz dobrego, to dobro też do ciebie wraca, ciebie formuje, ciebie umacnia. I to rzeczywiście apostołowie, jak głosili Ewangelię i na przykład znaleźli się w więzieniu, zostali zamknięci, no to w sposób cudowny więzienie się otworzyło, oni z więzienia wyszli i doświadczyli tego wydarzenia, że Bóg się nimi tak opiekuje, ale gdyby w tym więzieniu nie byli, to by nie było tego wydarzenia i tego umocnienia, prawda? No właśnie, ale powiedzmy sobie, że to mnie umacnia, okej, ale co jest też tą moją motywacją jeszcze inną niż to, że to mnie umacnia, że to mnie rozwija.
Świadomość otwarcia się na drugiego człowieka, tak? Mhm. Bo jeśli podstawą tak jakby głoszenia, pójścia i głoszenia Ewangelii jest miłość do Boga, to skutkiem jest otwarcie się na drugiego człowieka i poprawienie relacji z innymi ludźmi.
poprawiamy relacje, czyli też tworzę pewną wspólnotę. Wspólnotę, której centrum jest Pan Bóg. Tworzę Kościół. Mi bardzo zależy na tym, żeby mój Kościół się rozwijał, żeby moja rodzina się rozwijała, żeby wzrastała cały czas w miłości, w dobrych relacjach, i to jest też moją motywacją, taką bardziej ziemską, żebym ja z innymi ludźmi miał dobre kontakty, prawda?
Marek Kuczyński pisze: idźcie i głoście. Wpierw jest wysiłek, by poznać drogę, prawdę i życie. Potem głoszenie. Jak trzeba, to płynąć pod prąd. Młodzi przyjaciele, dzisiaj wasi rówieśnicy potrzebują klarownego przekazu. Zero ściemy. To właśnie jest głoszenie. Jasny, klarowny przekaz, o co chodzi. Tak. Czy można głosić niejasno, nieklarownie?
No, zawsze można głosić, tylko że to wśród, a zwłaszcza młodych ludzi, którzy bardzo nie lubią hipokryzji czy obłudy, czy albo takiej właśnie nieprecyzyjności, to nie przyniesie, wydaje mi się, jakiegoś efektu czy skutku. Wydaje mi się, że właśnie Pan Bóg czy Jezus, głosząc swoją miłość, on robi to właśnie w sposób taki bezpośredni, choć często zawualowany w przypowieściach, ale to właśnie to jest bez ściemy, tak? Cała prawda, którą można przyjmować lub no, jak gdyby trzeba, nie można wobec niej przychodzić obojętnie. I teraz przyjmowanie Jezusa i Jego prawd powoduje też zmiany w naszym życiu, które jak gdyby też je zmieniają. Zmieniają nasze życie w tym kontekście, że my oprócz tego, że głosimy innym, to też tą wiarę w inny sposób przeżywamy właśnie poprzez spotkanie z Bogiem w drugim człowieku.
Tutaj SMS-ami dostajemy takie jakby ciepłe zachęty, takie interpretacje też tego, o czym mówimy. I tak, chcemy, bo Jezus daje mi życie i daje mi je w obfitości. Inne, głosić to dzielić się Jezusem. Następne, miłość przynagla nas. Miłość przynagla nas. Tutaj wspomnieliście o tym, że to miłość do Boga jest motywacją do tego, żeby iść i głosić. I za chwilę przeniesiemy się w świat muzyki. Będziemy mieli okazję też w chwilkę sobie tutaj tak się zastanowić może, więc zapraszamy radiosłuchaczy, aby właśnie tak przemyśleć tą moją relację do Boga. Czy we mnie miłość do Boga jest na tyle dojrzała, na tyle inspirująca, że ja odkrywam, że też się czuję wezwany do tego, żeby iść i głosić. Iść i głosić. Czy ja w relacji do Boga jestem już tak wrażliwy wewnętrznie, że miłość do Boga mnie zaczyna przynaglać, żebym z miłością do Niego nie pozostał sam, tylko w ten świat wprowadzał także innych. Zapraszamy radiosłuchaczy, żeby na to pytanie odpowiedzieć sobie w sercu i do dalszej części audycji po utworze przystąpić dalej.
Nie będzie pragnął.
Idźcie i głoście. Czas wzrastania. Zapraszamy radiosłuchaczy do wspólnego udziału w naszej audycji. Idźcie i głoście. Idźcie i głoście. Czy ja jestem gotowy iść i głosić? Zapraszamy. 536 600 500 numer na SMS-y, jak również czas wzrastania na Facebooku. Piszcie, będziemy komentować, rozmawiać. No i tak. Motywacją do pójścia, głoszenia, mówimy, że jest moja miłość do Boga, że to jest to, co mnie inspiruje i daje mi zachętę, że ja chcę. Ale do tego momentu trzeba jakoś też dojrzeć. Jak to się stało, że jesteście tymi osobami, które sobie mówią, że właśnie są chętne, są zainteresowane i pragną iść i głosić? Jak u was to się stało, że do takiej świadomej decyzji doszliście w swoim życiu?
To może ja zacznę. Ja jak przystąpiłam do KSM-u, to znaczy na początku byłam bardzo zbuntowana, że nie chcę iść do KSM-u, że dlaczego ja mam iść do KSM-u?
No to chyba nic cię nie uprowadzi.
Tak, znaczy ksiądz powiedzmy zmusił mnie do tego, żebym poszła do tego KSM-u, że to mi coś da. I ja mu tak nie do końca wierzyłam w to, że to cokolwiek da. I no i jednak jak przystąpiłam do tego KSM-u, to zmieniło się moje podejście, zmienili się moi znajomi. Miałam kiedyś taką obawę, że po prostu nie mogłabym powiedzieć tak, Boże, kocham Cię, prawda? Tylko po prostu to jest dla mnie, nikt nie musi o tym wiedzieć. A teraz jak jestem już w KSM-ie i już tutaj ponad rok czasu, to łatwiej jest mi to powiedzieć, że wierzę, że chcę to głosić.
Masz taką siłę wewnętrzną, tak, większą. Tak, tak. Ale kiedy się stało, że Ty postanowiłaś jakby iść do tych drugich, żeby nie zostać sama z tym wszystkim?
No nie wiem, to się tak zaczęło po prostu tak we mnie, że jak ja już zaczęłam być taka bardziej w wierze umocniona, to po prostu chciałam iść dalej do kogoś z tym. To nie było tak właśnie, że na początku, że idę od razu i głoszę, tylko musiałam po prostu sama do tego dojrzeć, że swoją wiarę umocnić w to.
Czyli nie było tak, że ktoś cię wciągnął do KSM-u, tak jakby, tak mówisz. Tak,
znaczy wciągnęli mnie, tak.
Tak, wciągnęli cię, ale teraz cię wyrzucili, idź i głoś, tak?
Nie. To po prostu sama tak też, że jednak chcę głosić Boga, że ja w Niego wierzę.
A długi odcinek czasu był pomiędzy tym, jak wstąpiłaś do KSM-u i miałaś wątpliwości, a do tego momentu, kiedy zaczęłaś chcieć po prostu iść do innych z Bogiem?
No to tak pół roku musiało upłynąć, żebym po prostu chciała iść dalej do kogoś.
Ksiądz Sławek, to szybko czy krótko? Jak to czy długo?
Ja myślę, że młody człowiek ma zawsze swoją drogę do Pana Boga i te etapy są różne. Natomiast wydaje mi się, że u młodych ludzi szczególnie, kiedy pytamy o to odkrywanie Pana Boga, to ono jest w wielu wypadkach takie różne. I tak sądzę, że w parafiach, we wspólnotach najpierw jest odkrywanie mojej relacji do Pana Boga, a więc to ja, Pan Bóg. Dopiero potem jest ten kolejny etap, gdzie może właśnie za pomocą mojego przyjaciela, kolegi, koleżanki odkrywam wspólnotę parafialną, odkrywam wspólnotę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. A jeżeli odkrywam wspólnotę, to nie mogę na tym się zatrzymać. Po prostu dalej muszę odkrywać drugiego człowieka poza wspólnotą. I to jest ten potem etap posłania, już nie tylko zamknięty na siebie, ale otwarty na innych.
Tak, Pan Bóg zaprasza różnych ludzi i zaprasza ich w bardzo różny sposób. Ja na przykład mogę powiedzieć o sobie, że ja odkryłem Pana Boga, odkryłem Jego piękno, odkryłem Jego miłość i tak naprawdę tylko dlatego tutaj teraz siedzę i się wypowiadam, ponieważ w trzeciej klasie szkoły podstawowej zostałem ministrantem i w momencie, kiedy zostałem ministrantem, ja jestem humanistą, ja jestem osobą, która myślę jest dość wrażliwa na piękno. Ja się po prostu w pierwszym kontakcie się zaraziłem pięknem liturgii, majestatem liturgii, ale też bogactwem treści, które Pan Bóg chce w nas wlewać, prawda? To było takie bardzo mocne przeżycie z mojej strony. Natomiast następny etap to był, kiedy ja tak naprawdę zobaczyłem tą zachrystię od środka, prawda? Zobaczyłem tych ludzi, zobaczyłem, jacy to są bardzo dobrzy ludzie. Ile w nich jest serdeczności, ile w nich jest miłości i takiego właśnie światła Pana Boga. To widać tą łaskę, prawda? Widać, że ktoś jest szczęśliwy, dlatego że żyje w przyjaźni z kimś tak wielkim jak Pan Bóg. I to był drugi etap, kiedy Pan Bóg mnie tak naprawdę, można powiedzieć w cudzysłowie, zaraził sobą. Zaraził swoją miłością, zaraził swoim pięknem i kiedy ja tak naprawdę mogłem dostrzec Pana Boga poprzez świadectwo innych ludzi i taki u mnie trzeci etap, kiedy tak naprawdę wstąpiłem do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ja wtedy już zacząłem chodzić do szkoły gimnazjalnej, czyli już się chyba powolutku skończył taki czas dzieciństwa, raczej zaczął się już czas poważnego dorastania. I to był czas, w którym Pan Bóg zaczął mi właśnie poprzez kapłanów, poprzez różnych ludzi stawiać konkretne wymagania i zaczął mówić właśnie idź, wyjdź z tym gdzieś do drugiego człowieka, prawda? I to jest też taka właśnie miłość do drugiego człowieka i ja chcę się podzielić tym pięknem, które już doświadczyłem. Nie zawsze to jest łatwe, czasem to jest trudne, bo tak naprawdę drugiemu młodemu człowiekowi nie mieści się w głowie, że ja mogę się zachwycić właśnie takim pięknem. Jeżeli człowiek nie doświadczył takiego piękna, takiej łaski, to tak naprawdę dla niego to będzie obce i to jest właśnie trudne, żeby to przezwyciężyć, a trzeba to raczej pokazać niewerbalnie, nie w jakiejś rozmowie, a raczej przez taki piękny przykład takiego dobrego, światłego życia, pełnego właśnie łaski Pana Boga.
Ale to piękno można odkrywać na różny sposób, zarówno wiadomo przez liturgię, zarówno przez ludzi, a natomiast u mnie to odkryło się głównie przez to, że zacząłem słuchać słów Pana Boga. Powiem tak, że zawsze byłem blisko gdzieś kościoła, zawsze byłem, że tak powiem, blisko tego kręgu. Obracałem się w środowisku właśnie liturgicznej służby ołtarza. Ta Eucharystia była, ale nie czerpałem z niej nic więcej. Nic więcej, ponieważ wydaje mi się, że z perspektywy czasu patrząc na to, nie otwierałem się na to słowo. Nie potrafiłem słuchać, zrozumieć i, że tak powiem, przetwarzać tego wszystkiego. Dopiero wtedy, gdy zacząłem, że tak powiem, zgłębiać, analizować, rozumieć to słowo, wtedy zaczęły się pojawiać pewnego rodzaju efekty tego wszystkiego, co robię. Zacząłem widzieć w tym efekt. Widziałem efekt we wspólnocie, w której działam, tak, że te wszystkie działania są jeszcze lepsze, jeszcze bardziej, nie wiem, trwalsze i też dodawało mi to takiej, że tak powiem, energii, ikry, które mogą zarażać innych. To było niesamowite doświadczenie, bo można czynić sztukę dla sztuki, aczkolwiek jeżeli się rozumie swoje działanie, jeżeli się zrozumie to słowo, bo siewca wychodzi po to, żeby siać, a następnie zbierać plon. Ja myślałem, że sieję, ale plony były, aczkolwiek nie były one obfite. A wydaje mi się, że we wszystkim tym, co działamy, chodzi o to, żeby naprawdę zbierać poważne żniwo, poważne owoce, poważne plony i obfite plony.
Ale zanim zaczniemy właśnie zbierać to żniwo, które powinno być dość obfite, musimy właśnie pamiętać o sobie też, żebyśmy my też w tym wzrastali. No i jeżeli ja chcę z czymś wejść do drugiego człowieka, no to najpierw muszę to mieć. Najpierw ja też muszę wzrosnąć, też muszę to świadczyć tej miłości Pana Boga, prawda?
No tak jak mówiłem, no, ja przewijałem się, byłem blisko Pana Boga, ale nie potrafiłem się odkryć na to wszystko. Nie potrafiłem, że tak powiem, dotrzeć, tak jak ty to mówisz, tego piękna.
Ja też tak miałam kiedyś, że po prostu chodziłam do kościoła co niedzielę i nie czułam po prostu Boga. Znaczy, no, czułam, tylko że nie miałam takiego doświadczenia z Nim, że On działa w moim życiu. Po prostu tak sobie trwałam przez jakiś czas. I dopiero później właśnie udało mi się taką relację stworzyć z Panem Bogiem i wtedy zaczęłam dostrzegać to, jak Pan Bóg działa w moim życiu.
Ja na przykład przez to głębsze poznawanie liturgii, no to oczywiste jest to, że to wymaga pewnej formacji intelektualnej. To wymaga jakoś poznawania, to wymaga jakiegoś właśnie zgłębiania pewnej wiedzy, zgłębiania pewnych treści.
Tutaj wrócę do twojej wcześniejszej wypowiedzi. No, bardzo mi się to podobało, ten plastyczne takie pokazanie, że Pan Bóg cię przyprowadził jako młodego chłopaka do ołtarza i teraz rozwijając tą myśl, pokazujesz, jak Pan Bóg jakby od tego ołtarza cię teraz posyła w drugą stronę.
Czyli stopniowo Pan Bóg jakby daje jakieś rozmaite wymagania, prawda?
Czyli ten kierunek, że najpierw Pan Bóg cię przyciąga do ołtarza, przy tym ołtarzu cię formuje, ty dojrzewasz i później rozwijasz się i później od tego ołtarza widzisz, że trzeba pójść do ludzi. Czyli nie zostać jakby w tej zakrystii, nie zostać przy ołtarzu tylko, ale tam brać siłę i po prostu iść do ludzi.
Mamy... Kiedy już tak naprawdę pokochałem Boga, to nie był właśnie jakiś taki zły, totalitarny nakaz, ale to, co jakby ja postawiłem sobie takie zadanie, taki cel. To była dla mnie taka wewnętrzna powinność, żeby iść i zrobić coś, żeby ta miłość pączkowała, prawda?
Darek pisze do nas w SMS-ie: głoszę Chrystusa, bo chcę szczęścia drugiego człowieka. Tutaj mamy też Grzegorz pisze: idźmy i głośmy. Jak mówił papież Franciszek do nas młodych, zejdźmy z wygodnej kanapy i ruszmy w świat. W ten nasz bliski świat do zagubionych, chorych, niepełnosprawnych czy starszych. Teraz na progu świąt Bożego Narodzenia warto wyjść do ludzi, co są zagubieni, którzy nie wierzą w jedynego Boga. On jest prawdą i życiem. Nasza motywacja, na ile właśnie miłość do Boga w nas się rozwinęła, dojrzała, by inspirowała nas do tego, byśmy chcieli iść i głosić. I powróćmy może więc do pytania, czy to jest łatwo? Dlaczego są ludzie, którzy nie chcą, jakby mają opór, żeby wejść w tą aktywność? Aktywność, że on idźcie i głoście. Mówi, ja nigdzie nie idę, mi się nie chce, ja siedzę na kanapie, ja się nigdzie nie ruszam, ja do nikogo nie wychodzę. Czy łatwo? A może jeszcze inaczej, czyli mówiąc obrazem odwrotnym tego, co teraz mówimy, dlaczego ludzie nie mają motywacji, żeby iść i głosić? Co jest tego powodem?
Wydaje mi się, że jednym z wielu takich czynników, dlaczego ludziom brakuje motywacji, jest też brak odwagi, ponieważ może boją się krytyki innych ludzi i tego, że mogą spotkać się z odrzuceniem, bo jednak dzisiejsza społeczność, przynajmniej młodzieży, jest często negatywnie nastawiona do ludzi, którzy udzielają się aktywnie w kościele i w parafiach swoich.
Ale tutaj też mamy, jeżeli mówimy o odwadze, mamy też do czynienia z czystym lenistwem także, które, że tak powiem, no, siedzi w każdym z nas. Często nam się trudno zmusić do podstawowych czynności typu posprzątanie, wyniesienie śmieci, a co dopiero mówić o tym, że mamy wyjść i głosić. To jest dopiero wyzwanie. Jak nie potrafimy właśnie takich podstawowych czynności z życia codziennego zrealizować.
Cały czas dotykamy, myślę, i trzeba to sobie jasno powiedzieć, że człowiek, który się nie wydoskonala w miłości, to trudno mu jest o motywację. Bo miłość jednak motywuje. Miłość daje siłę. Miłość inspiruje. Daje tak szczęście. Jak jest w miłości międzyludzkiej, tak w miłości do Boga, z Bogiem. I to inspiruje, powoduje, że człowiek idzie i otwiera się na drugiego człowieka. Tutaj Kacper pisze tak, że trzeba iść. I pisze tak, trzeba tu iść pod prąd społecznego nawyku i płytkiej opinii, pod prąd ludzkiej słabości, pod prąd źle rozumianej wolności. No i tak właśnie, że iść to nie znaczy tylko mieć wiader w żagle, że idę, tylko to, że idę, to też wiąże się z pewną pokonywaniem pewnych trudności. Nie tylko tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce, ale świat będzie dostarczał trudności, będzie dostarczał pokus i będzie próbował jakby ściągnąć nas z tej drogi, po której my realizujemy wezwanie idźcie i głoście. Czy doświadczacie trudności w realizacji tego idźcie i głoście?
To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, ponieważ stykam się z różnego rodzaju osobowościami. My tak naprawdę, jeżeli chcemy iść i głościć, my musimy zmieniać mentalność. My musimy, że tak powiem, kształtować to nasze otoczenie, bo często gęsto jesteśmy, że tak powiem, przytłaczani presją środowiska. No jest takie przysłowie nawet, że z kim się zdajesz, takim się stajesz. I to są wręcz bardzo prawdziwe słowa, dlatego że nie potrafimy sami się, że tak powiem, obronić przed działaniem grupy. Jeżeli jest grupa dobra, można wiele dobra. Jeżeli grupa cię demotywuje, twoi rówieśnicy wkoło, nie wiem, rodzina, wtedy zamykamy się i nie potrafimy się otworzyć na działanie jakiejkolwiek mocy Bożej.
A macie jakiś taki przykład czegoś, co ostatnio było dla was trudnością w realizacji tego idźcie i głoście? Jakżeście sobie z tym czymś poradzili? Macie coś takiego do powiedzenia?
Ja na przykład tutaj, żeby tutaj przyjechać, też miałam takie pewne obawy, że no ja sobie nie poradzę, że co ja mam takiego do zaoferowania i takie po prostu głosy w głowie miałam, że no jednak nie nadaje się tutaj w ogóle do tutaj, żeby przyjechać, żeby głosić. To miałam właśnie takie obawy i trudności, ale
no,
jednak
jakie
jestem.
Pokonałaś, że
i...
jednak jesteś?
No też ksiądz mnie zmotywował do tego, żeby przyjechać. Także i to właśnie dziękuję za to, bo to właśnie też mnie umacnia w ten sposób, że mogę powiedzieć, że wierzę w Boga i po prostu...
Nie wstydzi się tego przede wszystkim.
Proszę?
Nie wstydzi się tego przede
tak,
wszystkim.
Tak, nie wstydzę się tego, że mogę powiedzieć to na wizji, mogę powiedzieć to w radio, mogę to napisać i to jest dla mnie takie umocnienie.
No właśnie, czyli może zauważmy ten taki bardziej pozytywny aspekt, że właśnie te trudności czasami my się w tym wszystkim hartujemy, tak? Nie może być tylko tak, że jest łatwo i przyjemnie i mamy tylko tą satysfakcję zgłoszenia Ewangelii, ale również stajemy przed rozmaitymi trudnościami i również potrafimy je pokonywać i mamy również satysfakcję z pokonywania tych trudności i my w tym wzrastamy, prawda?
Czy można powiedzieć, że pokonywanie trudności to nie tylko łzy pod wysiłek, tylko że to jest też lekcja, taka korepetycja życiowa, która nas ubogacając sprawia, że później jeszcze lepiej nam realizuje się to idźcie i głoście?
No tak, przez tak jakby przeciwstawianie się tej opinii społecznej To jest dla nas taka lekcja i potem po prostu nabywamy życiowego doświadczenia i jest nam później łatwiej przełamać się przez wiele rzeczy i tak jakby jest nam łatwiej w wyznawaniu tego i poszerzaniu naszych horyzontów.
A to jest pewnego rodzaju taka lekcja pokory, bo nie zawsze, kiedy idziemy, napotykamy ludzi, są dla nas życzliwi, odpowiadają szczęść Boże, dzień dobry, uśmiechają się do nas, podają nam rękę, tylko czasami natrafiamy na ludzi, którzy po prostu nie chcą tego, wypierają nas, mówią do nas czasami nawet i obraźliwe słowa, ale ważne jest to, żeby się nie zrażać tym, żeby się nie zrażać tym, podnosić się potem i iść dalej, żeby tacy ludzie nas nie demotywowali, a wręcz przeciwnie, żeby nam nadawali jeszcze energii.
Dla mnie takimi trudnościami, które najczęściej spotykam przy w ogóle przy wychodzeniu na świat, to są własne ograniczenia. To są rzeczy, to są grzechy, to są rzeczy, które wypływają ze mnie. Wydaje mi się, że właściwie najwięcej rzeczy, które przeszkadzają mi w pójściu i głoszeniu w świat, to są te rzeczy, które mam w sobie, a dużo mniej wypływa to z zewnętrznych czynników, ponieważ zawsze tak jest i o to zacząłem odkrywać w KSM, jak zaczęliśmy działać, że pierwszym moim ograniczeniem to było coś takiego, że sobie myślałem, że jestem za młody, żeby coś robić, że sobie nie poradzę, że czegoś nie umiem, że jeszcze tego w życiu nie robiłem, w związku z tym na pewno to nie wyjdzie, bo nigdy tego nie robiłem. I takie ograniczenia zabijały w ogóle początek czegokolwiek, tak, wyjścia nawet na ulicę i mówienia o Jezusie Chrystusie. I wydaje mi się, że zaczynając najpierw właśnie od tych swoich pracy nad tymi swoimi umiejętnościami czy ograniczeniami, które nas demotywują do tego, żeby iść i głosić, powodujemy to, że nagle się okazuje, że jest to możliwe, że potrafimy sobie z tym poradzić, a z drugiej strony doświadczamy też tego, że nagle się okazuje, że my coś możemy, my coś umiemy, my coś potrafimy i o co siebie w ogóle nie podejrzewaliśmy. Możemy wychodzić na szczyty, możemy zdobywać góry i możemy też porywać tłumy za sobą do tego, żeby oni chcieli spotkać się z Jezusem tak jak my. Możemy opowiadać o spotkaniu swoim z Chrystusem. I ja odkrywając to, dużo teraz mam prościej w głoszeniu i pójściu i głoszeniu, tak, tej aktywności. Łatwiej jest iść i głosić, ale znowu wracają te rzeczy jak grzech na przykład egoizmu albo grzech lenistwa, te wszystkie rzeczy, które gdzieś zabierają. Więc ta praca jest cały czas, ona jest ciągła.
Ale czyli to warto pamiętać też w tym wszystkim o sobie, że cały czas musimy swoje życie, że tak powiem, porządkować, cały czas nadawać.
Znaczy, właściwie chcemy, bo no. To jest, to właśnie wypływa z tej miłości, no bo teraz mamy ten cel, ten taki wyższy, prawda, chcemy go realizować i nagle się okazuje, że znowu ograniczenia nam przeszkadzają i w tej miłości, w robieniu czegoś z miłości, to jak gdyby nie sprawia już nam takiej dużej trudności, jak sprawiało kiedyś, albo w ogóle nam nie sprawia trudności coś, co wyobrażaliśmy sobie, żeby.
Ale jeżeli mówimy o ograniczeniach, to trudności. Wydaje mi się, że młody człowiek powinien mieć jakąś usystematyzowaną hierarchię wartości, której powinien się trzymać. I według mnie nie jest to jakiekolwiek ograniczenie.
Tutaj mamy wpis na Facebooku. Dla mnie głoszenie Jezusa zaczęło się u mnie po modlitwie uwolnienia. Zaczęło się od świadectwa na spotkaniu młodzieżowym, a potem już samo poszło. Obecnie jestem moderatorką we wspólnocie od 1,5 roku. I teraz dopiero mam pole do głoszenia Jezusa na każdym kroku. Pozdrawiam Gabrysia. Jestem we wspólnocie odnowy. Tak, każdy ma swój moment, każdy ma swoją ścieżkę, każdy do czegoś dojrzewa. Moi drodzy, poszliśmy, idziemy. Idziemy przez temat idźcie i głoście. I tak troszeczkę sobie uczyniliśmy refleksję, co to znaczy iść i co to znaczy głosić. Jakieś źródło motywacji do głoszenia i po co głosimy, jaki mamy w tym cel, co nas tutaj inspiruje. Mówimy o Bogu, którego miłość w nas dojrzewa do tego stopnia, że już nie możemy tego zatrzymać dla siebie. I w dalszej części audycji, teraz po chwili przerwy muzycznej, porozmawiamy o tym, jak wy właśnie w swoim środowisku realizujecie to, idźcie i głoście. Przez jakie formy, jakie pomysły, jakie sposoby, przez jakie wydarzenia. Dlaczego takie, a nie inne? Jesteście z konkretnego środowiska, diecezji świdnickiej, ale też zaangażowani w bardzo konkretnej parafii, w której dużo się dzieje i różne możecie opowiedzieć ciekawe rzeczy tutaj na antenie. My z Łukaszem chętnie też podzielimy się z radiosłuchaczami naszym doświadczeniem, ale sposób szczególny chciał, żeby wybrzmiała wasza parafia, dlatego że to jest przykład nie już z całej Polski, nie gdzieś tam coś z, powiedzmy sobie ze wschodu, coś z zachodu, północy, południa, tylko to pozbieranie i pokazanie, jak we wspólnocie parafialnej może wyglądać idźcie i głoście w naszym lokalnym środowisku. Zapraszamy na Facebooka, zapraszamy do SMS-ów 536 600 500 i po utworze kontynuujemy naszą rozmowę. Zapraszamy. Czas wzrastania, idźcie i głoście. Zapraszamy do dalszej części naszej dyskusji. Idziemy, głosimy, poruszeni miłością do Boga, zachęceni, inspirowani Jego łaską. Moi drodzy, przenosimy się troszeczkę za pomocą Radia Maryja w naszej świadomości do tego, w jaki sposób nasi goście realizują to wezwanie, zaproszenie, idźcie i głoście. No właśnie, jak w waszym środowisku, w waszej parafii Chrystusa Króla w Głuszycy, jak realizujecie to wezwanie idźcie i głoście? Opowiedzcie tak pokrótce, co robicie, co jest tym waszym głoszeniem? W jaki sposób to robicie?
W naszej parafii jest zorganizowana wieczysta adoracja, która trwa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. I
ale zawsze... zaraz. Co to znaczy, że wieczysta i trwa 24 godziny na dobę?
To znaczy, że zawsze przychodzi dana osoba na godzinę i...
Chcesz powiedzieć, że adoracja jest w sposób ciągły przez 24 godziny?
Tak.
Nie, że na przykład rano jest wystawienie, cały dzień trwa, tylko że to po prostu jest cały czas, całą dobę.
Również w nocy. I zawsze jest tak, że kościół jest otwarty.
I to jest normalna parafia, nie jakieś sanktuarium, gdzie klasztory, mnisi, wszystko inne i tak dalej. I po prostu i macie coś takiego, że cały czas macie adorację?
Tak.
Są parafie, które mają adorację gdzieś jakieś określone godziny codziennie, czy wystawienie codzienne mają, tak? Ale tutaj w taki sposób, że pan... No dobrze, jak są msze święte, to jak to nie przeszkadza, czy jak to jest?
No, gdy są msze święte, to...
Adoracja odbywa się w trzech kościołach, także nie koliduje to z mszami świętymi.
Aha, czyli jest... Czyli jak to jest?
Wymiennie. Wymiennie, że na przykład jeżeli w jednym kościele jest msza, adoracja jest kontynuowana w drugim kościele. Nasza wspólnota liczy trzy kościoły.
A noc na adorację?
Oczywiście też są. Sam jestem żywym przykładem uczestnictwa. Proszę?
No a to proszę, powiedz coś takiego.
Ja adoruję od samego początku, że tak powiem, Pana Jezusa w sakramencie. Miałem adorację z czwartku na piątek i mam cały czas od czwartku na piątek z godziny trzeciej do czwartej. W zależności od tego...
Od trzeciej do czwartej po obiedzie, tak?
Nie, w nocy. Jakże znowu?
Czyli idziesz wtedy, na trzecią godzinę
tak,
w nocy,
wtedy,
na,
gdy ksiądz,
jak wędkarz,
wtedy, gdy ksiądz dobrze śpi, tak?
Aha.
Ja wtedy ubieram buty, zakładam kurtkę i za słowami papieża Franciszka udaję się na adorację.
Mhm.
I tą swoją postawą
no
wydaje
mi
się, że też mogę głosić.
Bo ja nie wiem, czy ja bym umiał wymienić drugą parafię w Polsce, który bym wiedział, że ma adorację 7 dni w tygodniu przez 24 godziny bez przerwy. To jest niesamowite. No ale i co? No, a to może do tego wydarzenia jeszcze wrócimy, bo to jest ciekawe, żeby sobie o tym więcej porozmawiać. A jakie jeszcze inicjatywy są w waszej parafii takie, które to jest idźcie i głoście, tak?
No jeżeli ja mogę powiedzieć ze strony fundacji, tak jak powiedziałem, moja fundacja jest fundacją katolicką. To też mam nazwę Katolicka Inicjatywa Berit. Naszą, że tak powiem, misją jest krzewienie chrześcijańskich wartości w środowisku lokalnym. Głównie zajmujemy się tutaj krzewieniem wartości na terenie naszej gminy i jesteśmy współorganizatorami, a także organizatorami różnych fajnych dzieł, które angażują społeczność, zarówno katolicką, jak i nie. Przykładem jest Żywe Betlejem, do którego zapraszam 24, 25, 26 grudnia.
No, ale co to jest? Zapraszasz, ale co to jest?
Żywe Betlejem jest to pewnego rodzaju żywa szopka zbudowana przy kościele parafialnym.
No ale
na
to
placu
szopki,
kościoła.
Szopki to właściwie w każdej parafii spotykamy szopkę Boże Narodzenie.
Ale to jest niezwykła
szopka. Ale
tą
szopkę właśnie budują mieszkańcy Głuszycy.
Co to znaczy?
Budują. To znaczy one są z drewna, wszystkie te szopki. Jest ich 24.
24
chaty. Szopka z drewna, 24 szopki.
Ale jest to coś, w co właśnie każdy członek społeczności lokalnej stara się zaangażować. Jest to jakby rodzaj takiego żywego przedstawienia, w którym celem naszym jest przenieść drugiego człowieka w świat właśnie sprzed 2000 lat.
No ale
lat.
Dobrze, przyjeżdżam do waszej parafii, tutaj z Torunia, z radia, przyjeżdżam i co widzę?
Plac kościelny zastawiony przez 24 domki z drewna.
24 domki z drewna.
Tak.
To jest 70 żywych aktorów.
Ale to tak jakby dla lalek, krasnoludków, czy jak to jest?
Normalnej wielkości.
Normalnej wielkości.
Dla żywych aktorów,
tak.
Żywych ludzi, przebranych.
Czyli...
Którzy odgrywają tam rolę.
W środku.
Tak.
Tak.
Aha,
ponadto.
No to, czyli znaczy, że to już coś większego jest. 24 takie domki drewniane.
Dokładnie.
W każdym domku grupa osób, którzy pełnią rolę takich aktorów, odgrywające sceny. Jakie sceny?
Tradycyjnych czynności z życia.
Z tamtych czasów.
Dokładnie tak. Dokładnie tak.
No
są
to
oni przebrani.
Ludzi bierze udział w takim Betlejem, żywym Betlejem.
Tak jak mówiłem, 70 żywych aktorów.
Około 70 osób.
Tak jest.
Tak, samych aktorów.
Samych
plus
aktorów.
Skąd te osoby się biorą, że 70 osób jest zaangażowanych w coś takiego?
Z kościoła.
Ale to co to? Jakby, no z kościoła, no jak z kościoła się
ksiądz
biorą?
Proboszcz ogłasza.
Aha,
na rozumiem. Ogłoszeniach.
Przyszli do kościoła na mszę świętą, ksiądz proboszcz zaresztował 70 i teraz mamy 70.
Nie, no.
Jak to jest?
Ja myślę, że w ogóle dzieło Żywego Betlejem to jest taki pomysł, który został przeniesiony tutaj do naszej wspólnoty parafialnej z takiej małej miejscowości Ciano, koło Modeny w Italii. I między innymi jakby bardzo pięknie został, jakby zakorzenił się w naszej wspólnocie. I trzeba powiedzieć, że samo Żywe Betlejem to nie jest wydarzenie tylko tych 2-3 dni, które akurat wtedy, kiedy to trwa. Ale to jest pewne dzieło, które po pierwsze nasza wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, która działa w parafii, uczestniczy w życiu naszego duszpasterstwa, przyjęła w ogóle nazwę Żywego Betlejem. Było to konsekwencją tego pierwszego zaangażowania się w budowę tego dzieła. Dzieło jest organizowane już od wielu lat, z pewnym czasem przerwy.
Chyba, tak?
Teraz będzie szóste czy siódme. W każdym bądź razie przygotowanie jest z jednej strony bardzo długie, bo wymaga zaangażowania wielu ludzi, zarówno władz samorządowych, różnych sołectw, grup, ludzi, wspólnot, również nie tylko związanych z Kościołem, z naszą wspólnotą parafialną.
No bo ktoś musi też to wybudować.
To jest kwestia i budowy, 24... i szycia strojów, i odgrywania poszczególnych ról, i potem wypełniania jakby pewnych zadań związanych z otoczką Żywego Betlejem.
No ale słowo Żywe Betlejem to jakby...
Idea była taka,
gdyby,
że...
Gdyby to byli ci aktorzy, czyli tylko osoby, które odgrywają jakieś scenki, no to tam, gdzie są sami ludzie, nie powiemy o tym, że to jest Betlejem, tak?
Dlaczego Żywe Betlejem? Mieliśmy pewien taki pomysł przedstawić czasy, w których narodził się Jezus i żeby te czasy były przedstawione właśnie święta Narodzenia Pańskiego. I okazało się, że ten pomysł, który zaszczepiliśmy, jak wspomniałem, z Italii, świetnie realizowany jest w naszych tutaj realiach polskich, ponieważ budując te domy, budując te jakby zagrody, zapraszając tam poszczególnych aktorów do odgrywania różnych ról.
Ale mówicie aktorów, bo to tak brzmi, jakby jakiś teatr do was przyjechał.
To znaczy
bo...
są to może inaczej. To są obrazy, które zwiedzający, podchodząc do poszczególnego domku, widzą pewien obraz. A więc obraz, który jest wykonywany w ciszy pracy, czy może jakiegoś zachowania tych, którzy odgrywają poszczególne
sceny,
zawody wykonywane z tamtych czasów. Ale taką kulminacją tego spotkania w Żywym Betlejem jest podejście do naszej żywej szopki, gdzie zarówno Maryja, jak i święty Józef trzymają żywe dziecko, żywego Jezusa, przy którym oddają pokłon.
Czyli nie
lalkę, nie... Powiem, że w roku ubiegłym była taka humorystyczna sytuacja, kiedy telewizja wrocławska, robiąc wywiad tutaj z obecnym Dawidem, który odgrywał rolę świętego Józefa, i kiedy zadano pytanie Maryi, jak ma na imię to dziecko, które trzyma na swoich rękach, ona tak spontanicznie odpowiedziała: Hania. W tym czasie nie mieliśmy chłopca, który mógłby odgrywać rolę Jezusa, a więc wybraliśmy Hanię, którą dzisiaj też z tego studia szczególnie pozdrawiamy.
To wy jak za czasów Szekspira, bo wtedy, kiedy w sztukach grano, to też mężczyźni grali rolę kobiet, bo czyli ta płeć jakby nie zawsze była reprezentowana zgodnie ze stanem jakby historycznym.
W tym roku mamy wielką nadzieję, że rola dla Jezusa to będzie rola już mężczyzny.
Małego mężczyzny.
Oczywiście.
Ja powiem z doświadczenia odgrywania roli świętego Józefa. Wielu ludziom może się wydawać, że Żywe Betlejem to takie przedstawienie jest komercyjne.
No właśnie, po co to robicie? To mam nadzieję wybrzmi w tym też.
Ja chciałem powiedzieć tak, że wiele ludzi przychodzi tak, żeby sobie zrobić z nami zdjęcie, fajnie spędzić czas, wyjść z domu, coś może zjeść ciepłego, napić się, przejść, przespacerować. Ale warto też robić to dla tych osób, które przychodzą oddać pokłon Panu. Przychodzą pokłon oddać Panu.
No to fajnie ci się tak siedzi, jako święty Józef, a przed tobą się kłaniają wszyscy i tak dalej. No to ja rozumiem, czemu ci się tak podoba.
Wie ksiądz, widząc te rodziny na przykład z dziećmi, którym rodzice uświadamiają, że tu narodził się Pan Jezus, tu jest Stwórca. Te dzieci, które się żegnają, dają właśnie pokłon. My mamy też coś takiego w sobie, że czujemy, że to ma sens. Że ci ludzie wychodząc stamtąd, widzą odmienieni, niczym trzej królowie. Tak jak mówi Mateusz, że inną drogą wrócili do domu. I my mamy też taką właśnie nadzieję, że to wydarzenie spowoduje to, że ci ludzie właśnie inną drogą już powrócą do swoich domostw i być może odmienią swoje życie.
I tak naprawdę to jest też w szczególny sposób kierowane właśnie dla tych najmniejszych, właśnie dla tych dzieci, żeby one mogły w taki jak najprostszy sposób zobaczyć Ewangelię, żeby mogły w jak najprostszy sposób zobaczyć, że właśnie Jezus Chrystus to nie jest jakaś bajka, a że On w pewien sposób jest obecny w naszym życiu tak naprawdę te 2000 lat temu i że te rzeczywistości się przenikają ze sobą, prawda?
Ja tylko dopowiem, że ta wędrówka po żywym Betlejem, która też prowadzi do szopy betlejemskiej, jakby nie kończy się dla uczestnika, dla tych, którzy zwiedzają nasze żywe Betlejem, ale dalej prowadzimy do świątyni, do kościoła, który jest otwarty i w czasie żywego Betlejem trwa nieustannie adoracja Najświętszego Sakramentu. A więc każdy, kto przychodzi z różnych pobudek na nasze wydarzenie, ma okazję właśnie w tym dniu, w tych dniach świątecznych stanąć przed Panem, uklęknąć i oddać ten rzeczywisty pokłon Jezusowi.
A też Betlejem zawsze kojarzy się, jak te szopki mamy, no to jednak, by tak powiedzieć, językiem bardzo prostym i takim swojskim, z inwentarzem się też kojarzy. Jak sobie radzicie z tą sprawą w tej kwestii?
Tutaj trzeba przyznać, że okoliczni gospodarze są dla nas wielką pomocą, ale przy którymś drugim czy trzecim żywym Betlejem, proszę sobie wyobrazić, że gdzieś tam moi przyjaciele spod Krakowa przywieźli i ofiarowali na, jako prezent na żywe Betlejem osiołka i kucyka, które te zwierzęta stały się już takim jakby
legendą,
stałymi gospodarzami w naszej wspólnocie. Natomiast za każdym razem poszukujemy nowych zwierząt, nowych atrakcji dla dzieci szczególnie, a z drugiej strony coraz więcej osób jakby sami proponują nam, że są chętne oddać na te kilka dni zwierzę, które akurat w tym czasie
mają. I ci ludzie, którzy wchodzą w rolę tamtych osób z tamtych czasów, bo tam zwierzętom pewnie łatwiej, bo sobie stoją, są, jedzą i tak dalej, ale czy to się ogranicza tylko do osła i kucyka, czy więcej macie zwierząt tam jeszcze?
W tym roku mieliśmy też i krowy.
Kozy? Bodajże.
Kozy, tak. Oj, z kozami to jest problem, powiem sobie.
No tak.
One wszystko jedzą chyba, co?
I to trwa kilka dni, tak?
Jedzą i się rzucają.
Żywe Betlejem trwa, rozpoczyna się zawsze przed pasterką, a więc o godzinie tak i tego roku, o godzinie 22.30 będzie otwarte i trwa, jest czynne do pasterki do godziny 24. 24 grudnia. 25 i 26 jest otwarte w godzinach od 16 do 19.
A ilu ludzi wam się przewija przez
w ostatnim roku też ze względu na organizowanie Orszaku Trzech Króli otwieramy żywe Betlejem również 6 stycznia, również w tych godzinach od 16
do 19. To jest taka sztuka dla sztuki, czy rzeczywiście duża grupa ludzi z tego korzysta, jakby jest, przychodzi, jak to wygląda?
Kiedy rozpoczynaliśmy organizowanie żywego Betlejem, wydawało nam się, że jest ono skierowane przede wszystkim do naszych mieszkańców, do tych, którzy mieszkają w naszych środowiskach lokalnych. Natomiast z roku na rok zorientowaliśmy się, że coraz większa ilość osób przybywa w tych trzech dniach do nas. I dzisiaj, tak z perspektywy ostatniego roku, możemy powiedzieć, że ponad 10 tysięcy gościło przez te 4 dni w naszej wspólnocie parafialnej, w naszym żywym Betlejem.
I warto, księże, dodać, że to nie są tylko i wyłącznie osoby tutaj z Głuszycy.
Mi tutaj się tak złośliwy komentarz trochę wkrada, że w takiej Głuszycy na końcu świata, nawet nazwa Głuszyca.
Jakby to jest koniec świata, ale
cicho wszędzie, co to będzie, a 10 tysięcy ludzi przyjeżdża.
No tak. Dokładnie, to nie są ludzie tylko i wyłącznie właśnie z naszych okolic, ale też są to ludzie z Krakowa, Wrocławia, nawet i z Pomorza. Prowadziliśmy pewnego rodzaju księgę gości i z niej właśnie wynika, że tym wydarzeniem interesuje się naprawdę cała Polska.
Grzegorz pisze, a ja odnalazłem magię Chrystusa w śpiewie, a mianowicie w nowo reaktywującej się w mojej parafii Scholi. Pozdrawiam wszystkich moich kompanów.
No chwalić Pana można na wszelkie sposoby, to i przez śpiew, i przez słowo.
Paulina pisze, tak, wstać z kanapy. Tak, założyć buty wyczynowe. O, fajnie. Założyć buty wyczynowe, czyli nie takie turystyczne sobie do mięciutkiego, łatwego chodzenia. Paulina, bardzo fajny tekst. Buty wyczynowe nałożyć. To jest dobry, ciekawy akcent.
Co do tego pojęcia wstać z kanapy, to podam przykład dnia wczorajszego, kiedy pan Bogdan z naszej wspólnoty parafialnej, który budował akurat szopkę, mając 67 lat, zadałem mu pytanie, mówię, panie Bogdanie, no nie jest ciężko dla pana, żeby tutaj budować naszą szopkę, a on mówi, proszę księdza, trzymając w ręku młotek. Papież Franciszek mówi, że trzeba wstać z kanapy, to ja to zrobiłem. Także myślę, że to wstać z kanapy to nie jest tylko skierowane do młodych ludzi, ale do tych wszystkich, którzy na mocy chrztu chcą realizować misję, do której Pan Bóg ich powołuje.
Będziemy rozmawiać, co to znaczy iść i głosić w swoich parafiach, w swoim środowisku, na przykładzie waszych doświadczeń, waszych refleksji. Radiosłuchaczy zapraszam do tego, żeby przygotowali sobie coś do pisania, długopis, kartkę. Zapraszamy też do łączności telefonicznej i za chwilkę po krótkim przerywniku muzycznym podamy też numery telefonów, poprzez które zapraszamy do rozmowy z nami i także zaangażowania się w tą dyskusję bezpośrednio.
Gdy zapamiętasz, patrząc
Czas wzrastania, idźcie i głoście. Jak głosimy, w jakich wydarzeniach uczestniczymy, jakie mamy pomysły i sposoby na głoszenie. Ja na Facebooku przepisuję książki z kościoła i udostępniam. Ja tak ewangelizuję, pisze Sylwia. No i dobry wstęp mamy też do tego, żebyśmy i my coś zapisali. Dlatego zgodnie z zapowiedzią, bardzo proszę, podamy numery telefonów do naszego studia z Polski Północnej, kierunkowy 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Z USA i Kanady dodajemy do tych numerów kierunkowy 011. Moi drodzy, idźcie i głoście. No właśnie, ksiądz Sławek.
Myślę, że wrócę do tych naszych jeszcze rozważań i dyskusji na temat żywego Betlejem, czy innych wydarzeń, które stanowiły pewną akcję dynamiczną w naszej wspólnocie parafialnej. Wrócę do tego, że te wszystkie wydarzenia jakby nas do końca nie zadowalały. Uważaliśmy, że z tymi akcjami oczywiście powinniśmy wychodzić na zewnątrz, ale musimy być sami silni, żebyśmy mogli to czynić. W związku z tym, właśnie tak jak tutaj młodzież wspominała, 1 stycznia 2015 roku rozpoczęliśmy adorację Najświętszego Sakramentu w sposób wieczysty. Tutaj ksiądz Zbyszek pytał, ile parafii w Polsce w tej chwili taką adorację ma, czy prowadzi. Jest w tej chwili chyba 11 czy 12 wspólnot parafialnych, które zdecydowały się, by adorować Najświętszy Sakrament 24 godziny na dobę. W naszej wspólnocie od tego czasu, a więc od 1 stycznia 2015 roku, ponad 270 osób systematycznie jedną godzinę w tygodniu jakby ofiarowuje Panu, trwając na modlitwie.
270 osób z Panem.
Ponad 270 osób. Przy czym są to osoby, które jakby zadeklarowały się, że będą systematycznie uczestniczyć w adoracji. Naszą radością jest to, że obok tych osób, ale też dzięki tym osobom, kiedy mamy otwarte kościoły, przybywają kolejni inni, którzy z różnych względów, może jakiegoś braku takiej systematyczności, ale przychodzą i modlą się. Jest to niebywała okazja, aby trwać przed Panem.
A jak
Panem
przełożyć to na te pojęcie idźcie i głoście? Bo to,
właśnie.
Bo to, właśnie, to właściwie zamknęli się w kościele.
Tak, przy czym tak jak mówiłem, od 2015 roku, po jakimś czasie zaczęliśmy mówić, że od adoracji do służby, czyli postawa osoby adorującej, czyli trwająca przy Panu, ma iść i być postawą aktywną, ma człowiek, który adoruje, ma podjąć służbę. I to jest jakby zadanie w kontekście tego idźcie i głoście, a więc w pewien sposób wzmacniam siebie w relacji do Jezusa po to, by potem iść i głosić Ewangelię drugiemu człowiekowi.
No a jak świadomość ludzi w parafii, parafian, że taka adoracja jest i że tylu ludzi chodzi, że jedni śpią, a drudzy w tym czasie idą na adorację. Jak to funkcjonuje? Bo to musi być jakieś, też tak mi się wydaje, nie wiem, świadectwo, tak?
Myślę, że czas adoracji dla naszej wspólnoty parafialnej, która jest parafią pod wezwaniem Chrystusa Króla, to jest ten czas tego prawdziwego królowania Chrystusa w naszej wspólnocie. Jest to czas wielu łask, które doświadczamy, podejmując różne zadania czy różne wyzwania, które jakby stawia współczesny świat przed naszą wspólnotą, bo staramy się też odkryć jakby misję naszej wspólnoty parafialnej, a więc do czego Pan Bóg powołuje naszą wspólnotę w kościele.
Troszeczkę śmiech tutaj może widać, że mi się pojawia na twarzy, bo tutaj mamy całkiem dowcipny wpis od Kacpra. Jest Las Vegas, jest Las Palmas, jest Las Głuszyca. No właśnie, no tak.
500 kilometrów od Torunia.
No tak, tak, tak. No właśnie, bo tutaj idźcie i głoście, na ile taka adoracja, która przecież w wielu parafiach może się dziać, jak w jednej może, w drugiej może, w trzeciej może, to na ile ona spełnia właśnie to idźcie i głoście? Jak wy to oceniacie?
No ja myślę, że kiedy idziemy do kościoła, ponieważ jesteśmy zapisani na najświętszą adorację i mamy wyznaczone godziny.
Ale macie wyznaczone, czy sami sobie to jakoś
no,
wybieracie?
No sami wybieramy sobie godziny, w której chcemy adorować najświętszy sakrament, ale też osoba, która tak jakby nie chce się zobowiązać, może przyjść do kościoła, ponieważ kościół jest wtedy otwarty. I pobyć tam 10-15 minut, żeby poadorować Najświętszy Sakrament właśnie.
I to nie jest tak, że to, bo tu nic nie słyszę o tym, że są jakieś dyżury, że jakieś wspólnoty mają wyznaczone swoje dyżury. Czy po prostu to jest inicjatywa? Ja indywidualnie chcę, ja indywidualnie się zapisuję, idę. A nie dlatego, że moja wspólnota ma wyznaczone jakieś dyżurowanie, tak?
Nie, no my jako KSM mamy wyznaczoną jedną godzinę w tygodniu i mamy dyżury.
Ale wyznaczono, czy sami, że tak powiem, zdecydowaliście o tym?
Znaczy, z jednej strony zdecydowaliśmy sobie sami o tej godzinie, więc tak jakby zmieniamy się co tydzień, chodzimy po dwie osoby i tak wypada, że raz w miesiącu właśnie adoruję Najświętszy Sakrament. No i tak mamy wyznaczone raczej dyżury, kto chodzi, co
wy między sobą.
Tak.
I przez to, że właśnie jesteśmy w pewien sposób wyznaczeni, też jesteśmy w pewien sposób zorganizowani i zdyscyplinowani. I to jest właśnie forma dawania świadectwa drugiemu człowiekowi, który tam może przyjść, może nie przyjść. On ma wolną wolę. Może tam przyjść na 15 minut, może przyjść na pół godziny, może przyjść na godzinę i tak naprawdę razem z nami poczuć to, do czego my się zadeklarowaliśmy. I to jest właśnie też takie fantastyczne świadectwo wiary, prawda? Również oprócz tego, że robimy fajne akcje społeczne, fajne dzieła społeczne.
No tak, właśnie, jakie na przykład jeszcze co robicie jeszcze?
Na przykład podejmujemy...
Może pytanie w duchu naszej audycji.
Jeśli mogę...
W jaki sposób jeszcze idziecie i głosicie?
Jeśli mogę jeszcze, tylko chciałbym dodać jedną informację, że za ten czas adoracji, za zorganizowanie adoracji w naszej wspólnocie parafialnej w pewien sposób nie odpowiadają księża. To osoby świeckie, które jakby koordynują działania tak, żeby adoracja przebiegała po prostu prawidłowo i ciągle. I tutaj tym osobom również bardzo gorąco chciałbym podziękować z tego miejsca. To są państwo Onyszkiewicze i państwo Grządziele, a także wszystkim tym, którzy uczestniczą i biorą udział w tym czasie modlitwy.
A jeszcze uzupełniając wypowiedź księdza Sławomira, chciałbym powiedzieć, że widać to z perspektywy czasu, że ludzie, którzy niegdyś zapisywali się na te takie godziny, że tak powiem, robocze, czyli nie wiem, od 8 do 18, które tak naprawdę są dostępni, nie są to godziny nocne, oni sami doświadczają, że jak już jest więcej osób w tych godzinach, że na przykład zadeklarowały się 2, 3, 4 osoby, oni sami poszukują takiej bliskości z Jezusem sam na sam i chętnie przypisują się na te godziny nocne. Także my nie mamy z tym problemu, że na przykład, że jest druga w nocy i nie ma kto przyjść. Ludzie wręcz sami chcą, sami angażują się w to.
To może ja wrócę do tego, co na przykład KSM może ofiarować jako diecezjalny KSM świdnicki, tym idźcie i głoście, bo to nie jest tak, że tylko właśnie żywe Betlejem czy adoracja, bo to też jest bardzo ważne, ale KSM jako diecezja świdnicka na przykład organizuje turnieje w siatkę, czuwania modlitewne też są właśnie, rekolekcje dla młodych. Też są bardzo fajne koncerty przygotowane przed dniami papieskimi, które organizuje akurat KSM Nowa Ruda.
Jeżeli chodzi o te czuwania modlitewne, to na przykład teraz staramy się właśnie organizować taki cykl czuwań modlitewnych w ramach przygotowania do spotkania TZ do ekumenicznego spotkania tezę w Rydze, prawda? Czyli tak naprawdę my podejmujemy akcję, których celem jest jakieś lokalne przygotowanie się do jakichś większych wydarzeń, prawda? Tak na przykład było również ze Światowymi Dniami Młodzieży. Jest to na pewno wielkie wydarzenie, w których wielkie wspólnoty uczestniczą, ale my się do tego też staramy się organizować i staramy się też podejmować takie lokalne dzieła modlitewne w ramach przygotowania, ale też próbujemy kontynuować jakby dzieło, powiedzmy, Światowych Dni Młodzieży. W przykład mogę powiedzieć, że organizujemy cykl takich spotkań, których celem jest podjęcie jakby głębszej refleksji nad słowami papieża Franciszka, które były skierowane do młodych ludzi właśnie podczas Światowych Dni Młodzieży. Czyli KSM tak naprawdę w sposób modlitewny rozszerza to, co zostało już podjęte w jakimś szerszym kontekście, prawda?
A czy zauważyliście, że kiedy rozmawiamy w audycji naszej w kontekście tego zawołania, tego posłania idźcie i głoście, że my tutaj nie rozmawiamy o tym, że ktoś bierze bezpośrednio Pismo Święte w rękę, idzie na ulicę i teraz zaczepia przechodniów i zaczyna prowadzić jakieś rozmowy ewangelizacyjne, że tutaj, kiedy mówimy idźcie i głoście, to rozmawiamy, wy opowiadacie i przedstawiacie różnego rodzaju inicjatywy, jakieś pomysły, które są realizowane i prowadzone. Czy idźcie i głoście, to na pewno o to chodzi? Czy to jednak jest jakieś odejście w innym kierunku, w jakąś po prostu... Czy to można nazwać, że to jest odpowiedź, powiedzieć, że to jest odpowiedź na idźcie i głoście? To, co Jezusowi chodzi?
Jeżeli chodzi o samo stwierdzenie idźcie i głoście, że tak powiem, w namacalny sposób, w bardzo pięknej inicjatywie jest to u nas prowadzone przez KSM, gdyż jak wspomniałem, przedstawiając się na samym początku audycji, jestem redaktorem pisma w akcji, jest to kwartalnik nasz parafialny i trzymam go właśnie w ręce. Chciałbym powiedzieć, że wydając tą gazetę, są tu wszelakie treści, zarówno od informacji parafialnych, jak i, że tak powiem, zachęty, Słowa Bożego. Informacje są różne, ale do czego nawiązuję?
Radiosłuchacze tego nie widzą, ale możesz mi to pokazać. Tego nie widać na antenie oczywiście, ale ja powiem tak, że to jest tak jak na parafie. To format chyba jest A3, tak? Czy zbliżony, jakiś duży, rozkładowy, rozkładana tak gazeta. Jest. Taka nie byle co, jakaś taka malutka bułka.
Nie, jak się zwinie nawet w kolorze.
Tak, w kolorze rzeczywiście. Dużych stron, ileś kartek. Mhm.
I nawiązując do tego, samo wyjście młodzieży, która rozprowadza tą gazetę, jest wspaniałą inicjatywą, ponieważ oni chodzą, pukają do domu i...
Jak Jehowi?
Słucham.
Tak jak świadkowie?
Nie, jak chrześcijanie prawdziwi, którzy chcą głosić Chrystusa.
Ale przede wszystkim wychodzimy do wszystkich, prawda? Chodzimy w pewien sposób od domu do domu, czyli tak naprawdę od tej osoby, która jest... bardziej zżyta z Panem Jezusem, do kogoś, kto może jest mniej religijny, kto może żyje mniej w przyjaźni z Panem Bogiem. I nawiązując tutaj do tego idźcie i głoście, to również jest idźcie i głoście o sobie. Idźcie i głoście i pokazujcie, co wy robicie dla Pana Boga, co wy robicie dla Królestwa Niebieskiego. I taka gazeta jest właśnie takim dobrym przykładem, takim dobrym sposobem na pokazanie, co my robimy we wspólnocie parafialnej. Już tutaj tak naprawdę podjęliśmy przed nagraniem różne rozmowy, dochodzimy do wniosku, że czasami nie umiemy siebie zareklamować, nie umiemy pokazać, ile my dobrego robimy, bo troszeczkę się chyba zamykamy, troszeczkę nie zdajemy sobie sprawy, że zło samo się reklamuje, a jeżeli chodzi o dobro, to musimy to też troszeczkę pokazać i musi to wyjść z naszej inicjatywy.
Czyli czy można powiedzieć, że jesteś przekonany, czy też uważasz, że idźcie i głoście, to jest nie tylko mówienie bezpośrednio o tym, do kogoś nawróć się, Jezus cię kocha, że przemień swoje życie, tylko że idźcie i głoście to jest też czynem i zaangażowaniem realizowanie jakiegoś dobra, poprzez które po prostu docieram do innych ludzi i też chcę jakby poprzez to dobro coś uczynić, tak? Że ono ma coś sprawić. Jak to widzicie?
Znaczy,
czy można idźcie i głoście, to ma być kerygmat, nawróć się, Jezus cię kocha, Jezus jest Panem, chodzi o zbawienie i zmartwychwstanie, czy idźcie i głoście, jednak rozumiecie troszeczkę, jak widzę, chyba szerzej.
To znaczy, można to powiedzieć, Jezus Chrystus jest Panem, Ewangelia jest prawdziwa, można to powiedzieć jako dogmat, jako kerygmat, ale po co mówić, skoro można pokazywać, co się robi w tym kierunku? Dlaczego, czy nie uważa ksiądz, że bardziej skuteczne jest dawanie żywego świadectwa, prawda? A nie tylko takie suche głoszenie kerygmatów, jak w formie właśnie rozkazu. Masz robić to, to i to, a czy nie lepiej pokazać drugiemu człowiekowi, ile ja dobra robię i że naprawdę warto, prawda?
Czyli na różne sposoby możemy dokonywać tego głoszenia. Na miarę różnych talentów, zdolności, pomysłów. A jak wy znajdujecie pomysły na to, w jaki sposób chcecie właśnie docierać do innych ludzi z dobrą nowiną, w jaki sposób chcecie im coś pokazać, jak pracujecie nad pomysłami? Gdyby nasi radiosłuchacze teraz byli tymi, którzy by się zastanawiali, a co ja mogę, czy ja bym chciał, czy ja też dojrzałem do tego, to co byście im powiedzieli?
Siła jest współpracy, tak? Tak naprawdę powiem, że indywidualne podejście każdego, każdy z nas jest inny, każdy ma odmienny punkt widzenia, każdy ma swoje pomysły i że tak powiem, gdy zbierzemy się, brzydko mówiąc, do kupy, możemy zrobić naprawdę bardzo, bardzo fajne dzieła. No, metody są różne, mapy myśli, ale też i rozmowa, no sposobów jest bardzo wiele, ale chciałem tutaj podkreślić, że właśnie, że współpraca się popłaca na wielu płaszczyznach.
Każda osoba ma różny charyzmat, każda osoba może rzucić różny pomysł, ale tak naprawdę nasza siła jest we wspólnocie i nasza siła jest wtedy, kiedy coś zrobimy wspólnie, a nie wtedy, kiedy każdy będzie, mówiąc tak dosadnie, nasza siła nie jest wtedy, kiedy każdy ciągnie w swoją stronę, ale nasza siła jest wtedy, kiedy udaje nam się może czasami pójść na kompromis, budować taką atmosferę współpracy, ale za tym też idzie wspólnota. Atmosfera wspólnoty i atmosfera tego, że robimy dobro, bo kochamy Jezusa Chrystusa, kochamy Pana Boga i robimy to wspólnie i wspólnie właśnie dążymy do Pana Boga. Tak?
Ale namacalnym takim przykładem jest żywy Betlejem. Jest to duże przedsięwzięcie i tak naprawdę bez tej współpracy na wielu płaszczyznach, czy to z różnego rodzaju instytucjami, z samorządowcami, czy to z różnego rodzaju osobami, nie tylko tych, którzy są silnie związani z więzią z Kościołem. Dzięki właśnie zaangażowaniu wielu osób, wielu instytucji możemy stworzyć tak wspaniałe dzieło.
Tutaj tak się zacząłem troszeczkę zastanawiać, to znaczy Karol, tutaj jak mówisz o podkreślaniu tego aspektu wspólnoty, że się organizujemy, mówiłeś cały czas w liczbie mnogiej, my, że grupa, wspólnota, że możemy się do czegoś przyłączyć i tak dalej. I teraz sobie też tak uświadomiłem, że przecież to wezwanie idźcie i głoście mogło być powiedziane przez Jezusa idź i głoś. Jakby to indywidualne wskazanie ty idź głoś. A tu jest też liczba mnoga, idźcie i głoście. Czyli można to czytać nie tylko w taki sposób, każdy niech idzie i głosi, tylko też idźcie i głoście jako przez wspólnotę, ze wspólnotą, idźcie i głoście. Nie tylko w ten sposób, że każdy w swoją stronę się rozjechał, każdy sobie indywidualnie poszedł, że element wspólnotowości też jest elementem dającym świadectwo i głoszącym pewne określone treści, pokazującym, że Kościół jest wspólnotą i każdy ma swoje tutaj też miejsce. Idźcie i głoście.
Ale warto też nie zapominać, że wspólnota nie powinna działać sama i istnieć sama dla siebie. No bo jak czytamy u Jana w Ewangelii Świętego Jana, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc przynosili. Czyli tak naprawdę wspólnota też nie może zamykać się sama w sobie. Oni muszą się otwierać.
Ja tylko dodam, że jeśli chodzi, ksiądz Zbigniew zadawał pytanie dotyczące tej inspiracji, w jaki sposób ona powstaje we wspólnotach parafialnych. Myślę, że ten proces podejmowania apostolskich dzieł na sposób indywidualny to jest jakby tylko pierwszy etap życia wiarą. I od momentu, kiedy zaczynamy podejmować apostolstwo na sposób zorganizowany, to jest ten efekt, myślę, który jest wywołany tym, że idę i głoszę, a więc wychodzę do innych, wychodzę do ludzi i wychodzę na sposób zorganizowany, a więc muszę mieć wspólnotę, muszę mieć jakby poczucie bezpieczeństwa, że nie jestem sam, a wtedy skuteczniej i realniej mogę kreować świat.
To znaczy, nie, że... tak, samą, tak zwaną wspólnotę wspólnot. O co księdzu chodzi?
Tak.
Ja powiem może od siebie troszkę, skąd brać inspirację i skąd bierzemy inspirację. Ja wstępując do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zauważyłem i taką dobrą rzecz, która mnie też pobudziła do kreatywności. My jak chcieliśmy coś w parafii ożywić, nie wiem, sprawić, żeby więcej ludzi chodziło do kościoła, więcej młodych osób było na przykład zaangażowanych w ewangelizację, apostolstwo, zaczęliśmy robić sobie po prostu narady na ten temat. My siadaliśmy w grupę młodzieży, również też z księdzem, i zastanawialiśmy się, jak my, młodzi ludzie, możemy w parafii zrobić coś, co spowoduje, że i nie wiem, przybędzie osób, które słyszały dobrą nowinę. I to dla mnie było takie odkrywcze, że my przecież możemy, będąc grupą nawet najmłodszych osób w wieku 16, nie wiem, 20 lat, możemy coś zrobić właśnie w ten sposób, że będziemy szli, głosili grupą ludzi, bo w grupie jest większa też siła oddziaływania, większa też siła spotkania z drugim człowiekiem, i to powoduje, że dla mnie takim odkryciem też wspólnoty była właśnie wspólnota Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, gdzie my poprzez ten charyzmat widzieć, ocenić, działać, czyli widzimy, że jak gdyby jest potrzeba tak naszej, wyrażania naszej miłości poprzez głoszenie, potem oceniamy, że my możemy to zrobić i na końcu idziemy. Właśnie, działamy.
Tutaj
aktywnie.
Przypomniało mi się, bo wspomniałeś o tych naradach, zaraz się do tego tutaj leciutko, myślę, jeszcze odwołamy, ale tak patrzę też, idźcie i głoście, i tak mi się jakiś film tutaj przez chwilę skojarzył, z historyczny, z jakichś tam dawnych czasów, i że kupą mości panowie, tak? Czyli gdzieś taki jakiś element takiego troszeczkę jednak takiego impulsywnego działania, takiego gwałtownego, takiego, bym powiedział, troszeczkę bez takiego dowództwa, bez składu, ładu. A tutaj wspominasz właśnie o naradach, czyli to się kojarzy z jakimś planowaniem, z jakimś zastanawianiem się, czyli jakby podkreśla element świadomości w podejmowaniu tych różnych pomysłów na to idźcie i głoście, że to nie może, że tu też jest jakiś element potrzebny troszeczkę, nie tylko i wyłącznie takiej spontaniczności z dnia na dzień.
No więc idźcie i głoście też w jaki sposób, tak? I ten, żeby ten sposób przynosił jak największy owoc. I te narady prowadzą też do tego, to co ksiądz wspomniał, czy do zastanawiania się i naradzenia, w jaki sposób zrobić to, żeby to przynosiło te owoce. I dla mnie to było odkrywcze, ponieważ często zastanawialiśmy się, jaką zrobić inicjatywę.
No ale tak zastanawialiśmy się w parafii, czyli znaczy, że gdzie?
No gdzie? No w salce parafialnej.
No nie, ale to o której parafii teraz rozmawiamy?
A ja mówię w swojej, tam gdzie mam oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, czyli pierwszy mój oddział był w miejscowości pod Zieloną Górą, Nowogród Dobrzański. Teraz w Zielonej Górze mam drugi oddział i z młodzieżą działamy przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze, parafia 10-tysięczna około. I no tam z młodzieżą siadamy i zastanawiamy się, jak my, młodzi ludzie, możemy no, robić apostolstwo w środowisku parafialnym, w tym środowisku, w którym jesteśmy, czy szerzej nawet w środowisku miasta Zielona Góra, które ma 170 tysięcy ludzi, jak my, młodzi ludzie, możemy iść i głosić w tym miejscu akurat. I to powoduje, że my oprócz tego, że siedzimy się, naradzamy, to jeszcze dokładamy do tego jakiś element planu, jakiś element też, musimy też mieć osoby, które daną grupę poprowadzą.
Ale czyli wy tutaj cały czas tej audycji dosyć mocno akcentujecie te obszary takich różnych inicjatyw, które przekraczają tylko taki bezpośredni, pojedynczy kontakt z określoną jakąś jedną osobą, powiedzmy, tak? Mam kolegę, koleżankę i rozmawiam, ja jej głoszę, ja mu głoszę, ja teraz kogoś jakby tam pocieszam, wzmacniam, rozmawiam o jakichś sprawach, problemach i tak dalej. Czy to znaczy, że to, co robicie i działacie, to jakby też wyklucza wasze takie indywidualne świadectwo, indywidualne zaangażowanie w takie relacje z pojedynczymi osobami, czy jak to jest?
U nas się to bardzo przenika. To znaczy jest tak, że świadectwo to jest też przykład dawany drugiemu człowiekowi. Ja na przykład w KSM-ie odkrywałem to, że jeżeli ktoś inny może coś robić więcej, na przykład, nie wiem, jest moim rówieśnikiem, jest w tym samym wieku, jest w tej samej parafii, tak, ma tyle samo lat, ale przy okazji na przykład może się więcej modlić, więcej może na przykład czytać Pismo Święte i tak dalej, to w związku z tym ja też tak mogę, tak? I taki przykład dawany przez rówieśników był też dla mnie umocnieniem i świadectwem. Ja poprzez to, że się angażowałem, jestem aktywny, widzę, że zapalam też do tego drugich ludzi, nawet z nimi o tym nie gadając. Oni patrzą na moje funkcjonowanie, czy na funkcjonowanie drugiego młodego człowieka, oni mówią, kurczę, fajnie, robimy tak samo, zapalamy się, mamy powera i działamy. I to powoduje, że to tak przez pączkowanie ta grupa się rozrasta i ona chce coś jej się więcej robić, bo tam są ludzie właśnie zapaleni, którzy tym się zarażają nawzajem.
Ja myślę, że jeszcze warto podjąć jeden wymiar. Tutaj prosiłbym, żeby Ada powiedziała o dziele wolontariatu.
Ogólnie to jest tak, że w Wałbrzychu działa oddział wolontariatu Klubu Ośmiu i w naszej szkole jest to dość mocno, tak jakby dyrektor bardzo mocno kładzie nacisk na wolontariat, ponieważ liczy na to, że młodzi ludzie zaangażują się w pomoc drugiemu człowiekowi. I mamy wiele takich akcji, które niosą pomoc zarówno ludziom chorym, jak i starszym i dzieciom w hospicjach i domach dziecka. Odwiedzamy domy dziecka razem z jakimiś prezentami dla dzieci, organizujemy zbiórki pieniędzy, które potem przekazujemy na akcje charytatywne. Pakowaliśmy ostatnio szlachetną paczkę dla rodziny potrzebującej z okolic Wałbrzycha, więc u nas w szkole jest to bardzo tak jakby promowane, żeby nieść pomoc drugiemu człowiekowi.
Czyli to idźcie i głoście można realizować nie tylko bezpośrednio w środowisku parafii, ale też w środowisku swojego codziennego funkcjonowania jak w szkole.
Tak, uważam, że po prostu dobrze, że szkoły kładą właśnie nacisk na wolontariat, bo to motywuje młodych ludzi do niesienia pomocy.
A jeżeli robimy to właśnie na płaszczyźnie szkoły, to znaczy, że nie zamykamy się tylko w swoich kościołach, prawda? Umiemy też docenić ten aspekt społeczny, prawda? I również w tej przestrzeni społecznej potrafimy budować Królestwo Chrystusowe i potrafimy również tam szerzyć właśnie te chrześcijańskie wartości i tą chrześcijańską wizję moralności.
Nawiązując jeszcze właśnie do naszej wspólnoty parafialnej Chrystusa Króla w Głuszycy, chciałem powiedzieć, że jeżeli podejmujemy jakieś dzieło, jakąś inicjatywę, to zaczynamy od etapu planowania i tam właśnie w tym etapie rozdzielamy pewne zadania, za które są odpowiedzialne pewne osoby, tak jak tutaj ksiądz wspomniał. Mamy wieczystą adorację i za nią są odpowiedzialne konkretne rodziny, które to prowadzą. Czyli nasz indywidualny wkład też jest tutaj, aczkolwiek on jest rozplanowany na poszczególne zadania, które tworzą pewne dzieło.
Jeżeli takie przedsięwzięcia wiążą się też z takim planowaniem, to i takim wysiłkiem, zebraniami, naradami, to może lepiej to tak naprawdę właściwie zostawić. Może wy niepotrzebnie się tak tutaj jakby staracie, poświęcacie, bo może po prostu zostawić to wszystko, a nastawić się na to indywidualne głoszenie. No bo po co ta cała utoka tego wszystkiego? I wtedy łatwiej, prościej, że tak powiem, bez tych wszystkich trosk, z tego zabiegania, po prostu idę i rozmawiam o Jezusie z drugim człowiekiem i to wystarczy. I nic więcej nie robię. Czy wasze zaangażowanie jest wynikiem tego, że wy nie chcecie iść i głosić Jezusa pojedynczemu człowiekowi? Czy uważacie, że samo takie głoszenie kerygmatu, takie jakby ewangelizowanie ludzi, no nie wystarcza i potrzebne są jeszcze dodatkowe inicjatywy? Z jakiego powodu nie wiem, czy ja umiem dobrze o to zapytać tutaj. Ja jestem prostym księdzem, proste pytania i no po prostu, no dlaczego nie zamienicie tego, co robicie, na czyste, proste głoszenie po prostu Jezusa po ulicy z Pismem Świętym na przykład?
Mi się wydaje, że...
Jakieś deski budujecie, jakieś chałupy drewniane stawiacie, jak to jest?
Mi się wydaje po prostu, że docieranie do większej ilości ludzi napawa nas taką dumą z nas samych, że po prostu dzieła, które my wykonujemy i przedsięwzięcia, które organizujemy, docierają do większej grupy ludzi i słyszy się pozytywne komentarze o tym wszystkim, tak jak na przykład o żywym Betlejem, że jest to największe takie Betlejem w Polsce i jednak ludzie chętnie do niego przyjeżdżają i zazwyczaj wracają za rok, za dwa.
Chcesz powiedzieć, że jesteś dumna z tego, co robisz?
Tak.
Właśnie, to daje taką satysfakcję, że jako ja jedna osoba na przykład uda mi się, to tak sam czuję tą satysfakcję. Ale jeżeli jest nas więcej i ta, coś nam się udało, to czujemy tą satysfakcję tak bardziej, mocniej i jesteśmy tacy zmobilizowani do tego, żeby więcej po prostu działać.
I we wspólnocie chyba też możemy właśnie więcej zrobić, możemy podjąć większe, ambitniejsze dzieła, prawda? A dzisiejszy człowiek chyba... skończyły się te czasy, w których tylko głoszenie jest skuteczne, ponieważ dzisiaj człowiek potrzebuje konkretu. Dzisiaj człowiek potrzebuje naprawdę zobaczyć, że warto i że my siebie też uświęcamy i że my też siebie indywidualnie prowadzimy do szczęścia poprzez właśnie ten aspekt bycia w jakiejś wspólnocie i poprzez ten aspekt świadomości,
że ale możemy... warto tutaj zaznaczyć, że my z tą ewangelizacją nie tylko wychodzimy do tych, którzy nie wierzą, ale my też dotykamy siebie samych, tych, którzy są też i najbliżej Jezusa, żeby oni, tak naprawdę nie zwątpili w to, bo wiadomo, różne są sytuacje życiowe i my musimy sami się też tym wszystkimi inicjatywami, tą wspólną pracą, my musimy się sami ubogacać też.
Czas naszej audycji biegnie w sposób wyraźny i ciągle w jednym kierunku. Za chwilkę przystąpimy do takiego krótkiego podsumowania naszej audycji, takich kilku kluczowych, powiedzmy, myśli, zdań, które byśmy chcieli przekazać. Poprosimy teraz o właśnie utwór muzyczny, który pozwoli też nam tak się troszeczkę zatrzymać nad tym, co dzisiaj usłyszeliśmy, porozmawialiśmy i żeby tak wspólnie razem zebrać nasze rozważania w jakieś kilka takich bardzo krótkich takich zdań, którymi byśmy chcieli pokrzepić nasze serca.
Zbawienie mocy i chwała od Boga.
Idźcie i głoście. Czas wzrastania. No tak, piękny czas. Myślę, dobra rozmowa, dająca satysfakcję i radość. Ale żeby dopełnić tą radość i satysfakcję, tak z tej naszej audycji, jakie byśmy chcieli tutaj na koniec wypowiedzieć jakieś spostrzeżenia, wnioski, jakieś myśli takie, hasła takie bym powiedział, z tej audycji wypływające, jakieś takie punkty. Co byście chcieli takiego zaznaczyć na podsumowanie naszej rozmowy?
Sądzę, że podsumowując to nasze dzisiejsze rozważanie czy dyskusję, trzeba zauważyć, że bez względu na to, czy to jest parafia, czy diecezja, czy jakakolwiek wspólnota, to chyba trzeba podejmować pewne kroki. Pierwsze, musi być, i to jest konieczna, formacja tych, którzy w tym uczestniczą. Czyli ten pierwszy kierunek, żeby iść do tych, których już mamy w Kościele, o których nie musimy się troszczyć za bardzo.
Czyli jak tym osobom jest konieczna
i potrzebna formacja. Drugi kierunek to wyjście do tych, których w tym Kościele nie mamy. A więc ten proces ewangelizacji, który jest jakby kontynuacją formacji. Następna rzecz, wydaje mi się, przy podejmowaniu różnych zarówno działań zewnętrznych, ale też i życia parafii, to jest wzmocnienie struktury, a więc tej wspólnoty, o której tutaj wielu z nas mówiło. Wzmocnienie wspólnoty. I czwarty etap to jest postawa służby, a więc takiego zaangażowania na rzecz drugiego człowieka. Myślę, że te cztery kroki są taką, trudno mówić o recepcji, ale jakoś takimi krokami, które pomagają w prowadzeniu człowieka do Pana Boga.
Ksiądz Sławek, a pozostali?
Ja podsumowując naszą dzisiejszą audycję, chciałem powiedzieć, że zachęcam ludzi do organizowania się wspólnotach, do podejmowania współpracy na rzecz jakichś dzieł, inicjatyw. Wspólna praca naprawdę wiele daje, wiele popłaca, a owoce są jej znacznie bogatsze, aniżeli działania w pojedynkę.
Siła wspólnoty.
Siła wspólnoty, dokładnie.
Równocześnie ja chciałam podsumować, że z głoszeniem Ewangelii i głoszeniem wiary, pogłębianiem jej, możemy wyjść poza obszar kościelny, w środowiskach pozakościelnych, takich jak szkoła, czy właśnie wolontariat. Również możemy głosić wiarę i wzmacniać ludzi w tym, co robią, i sami zgłębiać tak jakby to, co robimy, i umacniać się w tym, że to jest dobre.
To może ja dodam tak ze środowiska kościelnego, bo jako my, jako jesteśmy KSM-em, to nasz etap ewangelizacji nie musi się skończyć jako KSM, że będziemy osobami dorosłymi i koniec, i do widzenia, i po prostu możemy wstąpić też do akcji katolickiej, która też da nam dużo możliwości. Także ten etap nie kończy się tylko już w pewnym okresie.
Czy idźcie i głoście to jest zaproszenie, wezwanie na jakiś tylko okres życia?
Nie, to jest na całe życie.
No właśnie, bo tutaj zauważyłaś wyraźnie, że przechodzenie, zmiana, prawda? Później ze wspólnoty do wspólnoty. Nie wszystkie mają tak, że się kończą z wiekiem, bo czy na przykład odnowa, czy inne, no to człowiek młodszy, czy starszy cały czas może być, nie? Tutaj jednak są pewne takie przesunięcia, ale tak, że idźcie i głoście jest to wezwanie bezterminowe.
Tak, to
nie prawda. Nie tylko dla młodych ludzi, ale musimy również myśleć długofalowo, prawda?
że my też kiedyś będziemy starzy, że
ale też
myślimy głosić.
Że możemy zacząć już we wczesnym wieku, bo rozmawiamy, że nie tylko dla młodych, no ale młody często powie, ale ja się nie nadaję, nie wiem. Tu myślę, że też warto powiedzieć...
To działa w dwie strony w pewien sposób.
Że to jest też dla każdego, czyli nie możemy się wymówić tylko tym, że na przykład nie mamy umiejętności, nie wiem, nie mamy czegoś nam zawsze brakuje do głoszenia Ewangelii. Ja myślę, że warto po prostu wziąć sobie też do serca to,
że... Tak, niektórzy mogą powiedzieć, że są jakby jeszcze ciągle nie gotowi.
Tak, ciągle się formuje, ciągle jeszcze pracuje, ciągle jeszcze się naradzamy, jak to zrobić, tylko nie robimy. I tak uważam, że warto po prostu spróbować. I to czasem właśnie tak wygląda. Poszedłem,
my tą zasadę także w KSM-ie stosujemy, prawda? Bo kiedy zakładane są nowe oddziały KSM-u w parafii gdzieś, to często jest taka tendencja, no to przygotowujmy się. I tak się przygotowują. I tak, och, już gdzieś tym KSM-em będą i znowu się przygotowują. I tak naprawdę najlepszym wątkiem jest to, żeby zacząć działać na poziomie, na jaki nas stać, na jakim możemy, a nie ciągle trzymać się w tych przedbiegach, że my się ciągle przygotowujemy. Bo najlepszym momentem przygotowywania jest już udział w samej aktywności. Czyli ty po prostu idź i głoś. I w trakcie, kiedy idziesz i głosisz, po prostu się formujesz, kształtujesz. To jest najlepsza forma przygotowywania. A nie odkładać tego zaangażowania, że jeszcze ciągle nie gotowy, nie?
I różne trudności chyba wyjdą w pewien sposób w praniu i wtedy będziemy dopiero mogli pracować nad nimi. A skupmy się również na czynieniu dobra, prawda?
No, w moim odczuciu też warto skupić się na dawaniu też świadectwa poprzez to, że daję też przykład swoim życiem i przykład swoją aktywnością. Jeżeli pokażę innym, że w tym pójściu i głoszeniu jest właśnie ta aktywność, to drugiemu też myślę będzie prościej do mnie dołączyć. I ja odkrywałem właśnie tą miłość Chrystusa poprzez przykład innych ludzi. I wcale nie musieli mi mówić, że nie wiem, przyjdź do Chrystusa, tak, głoszę ci Ewangelię, będziesz zbawiony. Wystarczyło mi to, że na nich spojrzałem, czy na ich postępowanie i to zbliżało mnie do Chrystusa. Więc wydaje mi się, że to jest taką też drobną receptą do tego, żeby nie bać się dawać przykładu tej aktywności, zaangażowania, chociażby na przykład we wspólnoty.
I z jednej strony tak naprawdę to zaangażowanie, z jednej strony ta miłość drugiego człowieka, ale również wielka wartość naszej osobistej modlitwy i naszego indywidualnego wzrostu, prawda? Ja chciałbym na koniec jeszcze życzyć, żeby modlitwa była właśnie takim pięknym spoiwem. Z jednej strony angażujemy się w różne akcje związane z naszą społecznością lokalną, a z drugiej strony musimy pamiętać, że robimy to przede wszystkim z miłości do naszego Boga i z miłości do człowieka, któremu też chcemy służyć i któremu też chcemy przekazywać to piękno, to dobro, którego sami doświadczyliśmy wtedy, kiedy poznawaliśmy Pana Jezusa, Pana Boga, wtedy, kiedy do tego natchnął nas Duch Święty, prawda? I ten aspekt społeczny i również siła modlitwy, jedno i drugie jest arcyważne. I tak naprawdę dzięki temu połączeniu nagroda nasza w niebie może być wielka i tego wszystkim serdecznie od siebie życzę. I myślę, że wszyscy tego życzymy.
My też, zanim dokonamy tego idźcie i głoście i dokonamy opuszczenia studia tutaj radiowego, to jeszcze też zapraszamy wszystkich do wspólnej naszej modlitwy. Teraz jest czas na to, żeby zaprosić radiosłuchaczy do modlitwy na zakończenie dnia, brewiarzowej komplety. Bardzo prosimy, żeby radiosłuchacze teraz jeszcze na koniec chwila muzyki, by w tym czasie przygotować sobie brewiarze. No i tradycyjnie po komplecie jeszcze kilka słów pozdrowienia ze studia dla tych, których chcemy w jakiś sposób dzisiaj zaakcentować i zaprosić, także jeszcze się nie rozstajemy, a zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i prosimy o przygotowanie sobie brewiarzy.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Na końcu dzisiejszego dnia uczyńmy rachunek sumienia. Stańmy w prawdzie przed Panem Bogiem. Stańmy w prawdzie przed sobą. W jaki sposób realizowane jest moje zaangażowanie w żywą wiarę? Czy potrafię dawać świadectwo tym, których Pan Bóg stawia na mojej drodze? Czy moje akcje, czy moje podejmowanie różnych zadań wypływa z modlitwy? Czy modlitwa towarzyszy tym różnym zadaniom? Czy pomagam drugiemu człowiekowi odkrywać jego talenty, charyzmaty? Czy zapraszam go do swojej wspólnoty? Czy podejmuję wysiłek głoszenia Ewangelii? Jak minął dzisiejszy dzień? Czy zauważam ślady Pana Boga w moim życiu? Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy sławną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstanę cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i załamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była jak na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Moi drodzy, czas zbliża się do końca. Jeszcze króciutkie pozdrowienia skierowane ze studia.
Ja serdecznie chciałbym pozdrowić swojego tatę, moje siostry, które mieszkają za granicą, rodzinę z Zamościa, rodzinę z Krakowa, z Pomorza, a także cały zarząd Fundacji Katolicka Inicjatywa Berit.
Bardzo gorąco pozdrawiam moich rodziców i bliskich. W sposób szczególny pozdrawiam pasterza diecezji świdnickiej, księdza biskupa Ignacego Deca, prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej, panią Magdalenę Jarosz, wszystkich członków Akcji Katolickiej naszej diecezji, a także umiłowanych parafian i kapłanów pracujących w naszej wspólnocie parafialnej, księdza Andrzeja i księdza Jakuba.
Ja w sposób szczególny pragnę pozdrowić na końcu wszystkie bliskie mi osoby, całą moją rodzinę, mamę, tatę, którzy na pewno teraz słuchają, całą rodzinę z Elbląga, chrzestną z Hiszpanii, w szczególności księdza Sławomira Mildę, mojego kuzyna.
Ja pozdrawiam oczywiście gorąco moją kochaną małżonkę i dziecko, które nosi w łonie naszego syna. Pozdrawiam również rodzinę, rodziców, babcię, teściową moją i wszystkich KSM-owiczów z naszej diecezji, a także serdecznie księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego.
Ja serdecznie pozdrawiam całą moją rodzinę KSM w Dziećmorowicach, jak i również księży z Dziećmorowic, księdza Jarka, księdza Jakuba i księdza Mirosława.
Ja serdecznie pozdrawiam swoich rodziców i bliskich, cały oddział parafialny KSM-u w Głuszycy i asystenta KSM-u diecezji świdnickiej, księdza Jakuba.
Dziękuję serdecznie za udział w audycji, wam tutaj w studio, ojcu Grzegorzowi za zaproszenie i tą pomoc nam w tym spotkaniu, prowadzeniu. Cieszymy się, że możemy to systematycznie robić. Też żegnamy się. Ja ze swojej strony wyjątkowo chcę pozdrowić moich rodziców, mamę i tatę, ponieważ w tym miesiącu, w drugi dzień świąt, będą obchodzić 50. rocznicę ślubu, więc to jest też taka okazja, a nasza kolejna audycja pewnie będzie w styczniu, więc już będzie po wszystkim, że tak powiem, więc z tego miejsca też serdecznie pozdrawiam moich rodziców. Tym razem dziękujemy bardzo i życzymy wszystkim naprawdę pięknych świąt, aby każdy z nas, przeżywając ten czas, także sam we wnętrzu swoim własnym, w swoim sercu, stawał się nowym Betlejem, że do którego ktoś przyjdzie, zaglądnie, to zawsze będzie mógł zobaczyć nowonarodzonego Jezusa. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy, szczęść Boże.